To jest podcast Nie Tylko Pytania. Rozmowy o nauce, sztuce, komedii. Bardzo mi pomoże, jeśli zaobserwujesz i ocenisz ten podcast. Miłego słuchania. Cześć, bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. Kochani słuchacze, dzisiaj moim gościem i gościem waszych uszek jest Tomasz Nowaczyk. Cześć.
Cześć, dzień dobry.
Przypomnij mi, czy powinienem cię przedstawić jako byłego referendarza, byłego asesora, byłego sędziego?
Byłego asystenta w sumie.
A byłego asystenta.
Sędzią jeszcze nie zostałem, a byłem asystentem sędziego przez parę, nie, półtora roku chyba, tak. Najpierw aplikantem, a potem po egzaminie byłem asystentem.
No, ciekawi mnie ten temat, dlatego że ja też mam takie doświadczenia, też prawie zostałem sędzią, więc zacznijmy sobie od tego może. Kto to właściwie jest ten asystent sędziego?
Asystent to taki ktoś, kto pisze, tak oficjalnie przynajmniej, pisze projekty orzeczeń dla sędziego, a jak pisze dobrze, to nie są projekty, tylko sędzia to podpisuje po prostu. Ja pisałem chyba nie najgorzej, bo nawet podobno kolega sędzia ostatnio mi mówił, że spotkał jakiegoś kolegę i wspominał mi jako najlepszego swojego aplikanta, więc no tak pisałem. W sumie no, od długiego czasu moja praca polega w dużej mierze na pisaniu, no i również w sądzie polegała na pisaniu.
A w jakim wydziale orzekałeś? Znaczy, no nie orzekałeś, teoretycznie pisałem, nie tak, orzekałeś.
W cywilnym odwoławczym sądzie okręgowym w Poznaniu.
A, okej, okay, czyli odwoławcze, no jakieś ciekawsze są zawsze te odwoławcze.
Tak, to jest duży przekrój spraw można, więc na pewno no, moja żona, która jest sędzią teraz, też pracowała w odwoławczym w cywilnym, więc no, tam rzeczywiście dużo się nauczyła, no bo masz cały przekrój spraw z całego cywila, ze wszystkich sądów rejonowych, jeszcze też rodzinnych i tak dalej, no to tego troszkę jest.
I nie musisz się aż tak bardzo bawić w ustalanie faktów. W sensie też musisz, no ale nie aż tak.
Ale dużo mniej, no na pewno, zwłaszcza w cywilu.
No ja to, mi się najlepiej pisało już w takich sądach prawa, gdzie już nie trzeba było stanu faktycznego analizować, jak potem musiałem na aplikacji i nagle się okazało, że uzasadnienia orzeczenia mają też część napisania stanu faktycznego, to ja w ogóle nie wiedziałem, jak to się robi, bo wcześniej pisałem tylko, wiesz, o prawie. Ale to chyba tak jest trochę w praktyce, że jak dobrze piszesz albo sędzia ma naprawdę dużo roboty, to tak, czy ja powiem, bardzo zaryzykuję, jak powiem, że sędzia małe sprawy podpisuje w ciemno?
W ciemno chyba nie. No, ja przynajmniej miałem takich sędziów, bo ja miałem dwoje sędziów, dla których pisałem. No i tak samo zresztą na aplikacji gdzieś tam patroni, no raczej to czytali. A ci, dla których byłem asystentem, no to już na pewno to wiem, że czytali. Zwłaszcza, że miałem jednego sędziego takiego skrupulatnego, że on tam rzeczywiście jeszcze potrafił sporo dopisać.
Wiesz co, bo ja pamiętam, ja byłem asystentem w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, więc to były inne sprawy. I w ogóle okazało się, że choć brzmi to najnudniej na świecie, to sąd administracyjny jest wyjątkowo ciekawy, jak potem miałem porównanie z innymi. I takie miałem wrażenie, że w tym wojewódzkim, czyli w tym sądzie pierwszej instancji, to jak były takie bardzo małe sprawy, no nie wyroki, tylko jakieś postanowienia, tego było dużo i sędziowie dziwnie szybko mi to oddawali, więc ja nie jestem pewien, czy wszystko czytali tak dokładnie.
Nie, no to, że takie sytuacje się zdarzają, to na pewno, bo ja sam czytałem takie uzasadnienia, co do których miałem nawet nie, że asystent dobrze napisał, tylko asystent źle napisał, a sędziemu się nie chciało tego czytać. Nie? Zwłaszcza, że no, wiesz, też osoby słuchające mogą nie wiedzieć, ale no to często jest tak, że od tego, jak napiszesz, to często zależy, czy ten wyrok się ostanie na przykład, nie? Bo to czasami, zwłaszcza w sprawach karnych, to można czasami i skazać, i uniewinnić, jak to dobrze uzasadnisz, to oba wyroki mogą przejść.
No tak, albo nawet jeżeli koniecznie trzeba skazać, ale źle uzasadniłeś, no to sorry.
No, a ja znowu byłem debilem i na egzaminie z karnego właśnie uniewinniłem, bo to była sprawa jakaś o pobicie w celi, no i tam same zakapiory zeznawały i te zeznania bardzo się różniły od siebie. Tam no, bardzo mało części spójnych było między nimi i mówię, kurde, no, nie dające się usunąć wątpliwości uniewinnie, nie? Co jak na egzamin sędziowski to było bardzo odważnym posunięciem. No i właśnie akurat mi oceniał taki sędzia, który wychodził z założenia, że to powinno być tak jak w rzeczywistości, a w rzeczywistości ten koleś był skazany, nie? Bo drugą sędzię mieliśmy z takim podejściem, że jak ktoś dobrze uzasadnił, no to jej nie interesowało, czy jaki w rzeczywistości zapadł wyrok. No i dostałem tam chyba 3 minusy i ledwo zdałem to karne, nie? gdzie zawsze mi to super szło i w ogóle, nie?
Wiesz co, ja pamiętam, że miałem na aplikacji, bo ja się w innym systemie uczyłem trochę później już.
Tak, w szkole centralnej, tak, nie? A my mieliśmy, każdy jakby okręg miał, czy tam apelacja miała swoją aplikację.
Więc u mnie było chyba 180 osób na roku, to był jakiś taki rekordowy rok. I mieliśmy egzamin też z karnego i mieliśmy sprawę na tym egzaminie tej uporczywej niealimentacji.
Mm-hmm.
I praktycznie cały rocznik skazał sprawcę, a się okazało na wynikach, że trzeba było uniewinnić.
Bo co, potem... nie była uporczywa?
Także nie była uporczywa, ale wszyscy byli tacy, nikt nie rozumiał. I uh-huh. Potem nas w ogóle ten egzaminator jakiś zebrał wszystkich i nas tak ochrzaniał, że przecież każdy, jakoś pamiętam, że chłop na polu by wiedział, jakoś to było takie mega oczywiste. A my wszyscy, no jak to, no nie płaci, od dawna.
Widzisz, to dziki trener z chłopskim rozumem by rozwiązał tę sprawę.
No właśnie, i to tak, to czasami te prawne rzeczy są takie nieoczywiste, nie?
Ja też miałem w sądzie karnym w pierwszej instancji takiego patrona, który był no dosyć, tak łagodnie powiem, niekonwencjonalnym sędzią, bo on tam różne rzeczy dziwne robił, na przykład wyznaczał sobie śmieszne godziny rozpraw, czy na przykład tam powiedzmy 8:23, nie?
No Boże, dlaczego? Dla żartu?
Tak. Natomiast on mnie nauczył tego, że jest coś takiego jak uniewinnienie, co dla większości sędziów karnych, powiedzmy sobie szczerze, nie istnieje, nie? Ja pamiętam, jak on raz tak zmieszał z błotem młodego prokuratora, który przyszedł i kolejny raz chciał przedłużenia aresztu. A prokuratura nic w tym czasie, gdzie był orzeczony pierwszy areszt, nie zrobiła żadnych czynności. No i prokurator tak stanął na tym posiedzeniu i mówi, chyba byłem ja jako protokolant i ten sędzia i ten prokurator, i że to sprawa oczywista. No i właśnie tak po nim pojechał taki 5-minutowy wykład, że jak oczywista, że co, facet będzie siedział kolejne 3 miesiące, a wy sobie nic nie będziecie robić, no to wasza była sprawa, żeby przeprowadzić postępowanie, nie możemy pozbawiać kogoś wolności, kiedy to już nie jest niezbędne czy konieczne, nie? I wypuścił tego człowieka z aresztu. Co oczywiście część pewnie laików czy ludzi obserwujących by powiedziała, no co za debil wypuścił przestępcę, nie?
No tak, tak. Dużo jest takich rzeczy. Wiesz co, ja też pamiętam, jak z kolei pamiętam, że mnie zaskoczyło, jak kiedyś... O nie, inna rzecz najpierw. Jak mnie zaskoczyło, jak z kolei sędzia skazała oskarżonego. On zrobił jakieś tam rowery, ukradł. I to jakaś tam recydywa była. Ale on był taki bardzo, bardzo mało sprawny intelektualnie. Mm-hmm. I on to zrobił, a trochę tego nie chciał zrobić. A i tak to zrobił, bo ktoś go wmanipulował. I potem sędzia przy tych ustnych motywach wyroku go tak opieprzała, tak miała takie, tak jakiś oskarżony. Ja mam do oskarżonego pytanie. Dlaczego oskarżony to zrobił? Co oskarżonemu strzeliło do głowy? I on siedzi jak taki uczniak na dywaniku dyrektora i tak, no nie. Ale też mnie zdziwiło to, że przed rozprawami karnymi, jeszcze miałem też praktyki w prokuraturze i tam poszedłem z moim prokuratorem, i była oskarżona i była jej obrończyni. I ten prokurator ustalał z tą obrończynią jakby o co tam razem będą, niby przeciwne strony, które powinny ze sobą walczyć. Ten prokurator podszedł i razem tam, to ja powiem to, a pani powie to, bo o obu stronom chodziło o to, żeby ta oskarżona dostała jak najniższy wyrok. Bo było wiadomo, że musi zostać skazana, ale to już minęło tyle lat i ona tak bardzo odmieniła swoje życie, że ten prokurator, sam prokurator chciał jej jak najmniejszy.
A nie, no to ludzkie podejście. Takie plea bargaining w polskiej wersji.
Tak, na korytarzu przed salą rozpraw.
Bo ja w ogóle jeszcze zaczynałem aplikację, jak większość protokołów było pisanych ręcznie, zwłaszcza z policji, więc czasami musiałem się domyślać, co tam jest napisane, nie?
No, te protokoły są też dziwnie poprawnym językiem napisane. To nie jest tak, jak ci ludzie powiedzieli.
Mm-hmm. Tak, tak, tak. Ja w ogóle specjalnie, jak aplikację zacząłem, to się nauczyłem pisać 10-palczastą metodą i bezwzrokowo, żeby szybciej pisać i naprawdę dużo czasu dzięki temu oszczędzałem. I czasami mnie sędziowie przez to brali jako protokolanta, bo pisałem szybciej niż sekretarki, nie? A raz sędzia stwierdził, że... Bo tak, no też może nie wszyscy wiedzą, ale jest tak, że sędzia zawsze dyktuje to, co strona powiedziała do protokołu i też to troszkę skraca i czasami przeinacza. A raz też mi sędzia powiedział, że proszę po prostu zapisywać to, co świadek mówi i po prostu pisałem na bieżąco.
No to jest też takie dziwne, jak ktoś jest pierwszy raz w sądzie, nie? Że ty mówisz i myślisz, że protokolant to zapisze, a potem mówisz i sędzia mówi to, co ty powiedziałeś i dopiero to jest zapisywane. To jest trochę dziwne.
Jest. No.
Nie, zawsze się zastanawiałem, czy nie dałoby się po prostu wyszkolić ludzi, żeby zapisywali to, co się dzieje.
No, zwłaszcza, że dla mnie takie szybkie pisanie, no to powinien być wymóg, jak pracujesz na takim stanowisku w sądzie, nie? Żeby ze wszystkim nadążyć.
No w ogóle podobno są też systemy prawne, w których sędzia nie pisze uzasadnień. Że sędzia tylko mówi podaje te ustne motywy wyroku po rozprawie, no i potem ma asystenta, który ma to spisać. Ale sędzia już nie musi, no bo to jest przecież mega duża część pracy sędziego, że po prostu siedzi i
tak,
pisze.
Tak, no u nas to jest głównie pisanie, nie?
No, to jest mega dużo. To była jedna z rzeczy, która mnie zniechęciła. Jak miałem mojego patrona, który akurat pamiętam, że kiedyś skazał kogoś na 3,5 roku więzienia za to, że ukradł telefon na ulicy. Tak miałem, kurczę, dużo. I jak on pracował od 8 do 22 codziennie, łącznie z sobotami i niedzielami i autentycznie pracował, nie tak, że siedział na kawce czy coś, to ja miałem takie, no nie wiem, czy ja chcę na pewno, tak?
No, a to wiesz, dużo zależy od tego, jak w danym sądzie masz obsadzone wydziały i tak dalej, bo moja żona też miała taki fragment, że no fragment to ze 2-3 lata trwało, że jeden sędzia był na delegacji w okręgu, wtedy on jest formalnie zatrudniony cały czas w tym sądzie rejonowym, więc nowego sędziego nie dostaną i we dwie sędzie musiały robić cały decernat i miała tam chyba 700 spraw czy jakoś tak, toczących się, nie?
Decernat, śmialiśmy się w Warszawie, że w niektórych częściach Polski się mówi decernat.
A jak się u was mówi?
Referat. Już nie pamiętam, ale referat chyba.
Referat, no.
Tak, i decerny, bo jak mówiliśmy, jak przychodziło, no potem pracowałem w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, więc były sprawy z całej Polski. O, z decernatu sędzi.
No, moja żona już potem, był moment, że nie miała w ogóle szafy na ubrania, bo musiała tam akta trzymać, więc nie miała gdzie kurtki powiesić.
No, to swoją drogą też jest taka rzecz, że sędziowie zabierają akta do domu, a nie wolno teoretycznie.
Nie wolno. To nam opowiadali na aplikacji sytuację, gdzie sędzia, i to w jakiejś ważnej sprawie jakiegoś gangu, sędzia sobie czytał akta w wannie i mu wpadły te akta do wanny i on je natychmiast wyrzucił poza wannę, żeby uniknąć jak największego zamoczenia, a obok leżał jego wilczur, który te akta rozszarpał, bo coś na niego nagle spadło.
No, no wiesz, jak ja byłem na aplikacji, to sobie kupiłem specjalną walizkę do wożenia akt, no ale też nie powinienem. Potem jeździłem autobusem z aktami.
Tak samo zabieram akta. Słuchaj, ja kiedyś nawet na jeden festiwal kabaretowy zabrałem akta, bo miałem uzasadnienie do napisania, a musiałem wyjechać.
O Boże. No, to jest ciekawa praca, ale też pamiętam, jak to kończyłem i już tak naprawdę nie mogłem, już bardzo tego nie chciałem robić, ale jeszcze to musiałem dokończyć. I to jeszcze był najgorszy, najnudniejszy wydział ever, gospodarczy.
No.
I dostałem jakieś sprawy, trzy sprawy, miałem napisać 3 uzasadnienia. I każdy z tych uzasadnień napisałem źle, w sensie każdy tak spieprzyłem. I ta sędzia mi tłumaczy, dlaczego. I ja udaję, że słucham i mam to tak, tylko jak w głowie powtarzam sobie, nie chcę tego, ja chcę stąd uciekać, Boże, jakie to nudne, ratunku. I ta sędzia mi coś gada, Jezu, jakie to było straszne. A pamiętam, że w sprawach gospodarczych przychodzili ci biznesmeni na rozprawy, często tacy troszkę pijani.
O!
Tak. I pamiętam, że w jakiejś przerwie...
Ja nawet rozpraw nie pamiętam chyba za bardzo z tego wydziału gospodarczego. A pamiętam, że tam też dużo było takich od podejrzanych jakichś firm windykacyjnych i tak dalej, tam różne skupowanie wierzytelności i takie tam.
No, to są też takie dziwne sprawy te gospodarcze. Ja pamiętam, że też w prokuraturze byłem przez moment takim prokuratorem, który się zajmował przestępczością gospodarczą. Mm-hmm. Że tam czasem trudno jest odróżnić, co jest sprytnym prowadzeniem biznesu, co takim trochę zbyt sprytnym, a co już łamaniem prawa. No. I to często jest taka istota
to
sprawy.
Nawet czasami pomyłkę trudno oddzielić od tego, czy tam jakieś opóźnienie.
No, tak, to często opóźnienia były, nie? Że komuś się nawarstwiały opóźnienia i potem było, czy to było finalnie, czy to było oszustwo, czy nie. W tym czasie ten oskarżony biznes mu upadał, że z żoną się rozwodził, depresji dostawał, a w sumie cały czas nie było wiadomo, czy...
No i tu wracamy do kwestii strony podmiotowej czynu, nie? Która jest zawsze ciężka do... A tak jak czytam na przykład komentarze często po jakichś wypadkach drogowych czy coś, nie? Że ludzie... A, dożywocie mu dać czy coś, że ludzie na przykład nie są w stanie, zwykły człowiek, odróżnić zabójstwa od, nie wiem, nieumyślnego spowodowania wypadku i ze skutkiem śmiertelnym chociażby, nie? Że tak jeszcze tkwimy mentalnie w Hammurabim, że oko za oko, ząb za ząb.
No tak, zabiłeś, to odpowiadaj za zabicie, nie? No. Może wcale nie miałeś tego na celu. No tak, to prawda. A dlaczego ty Nie, zanim cię zapytam, dlaczego odszedłeś, to cię zapytam, dlaczego poszedłeś, dlaczego chciałeś zostać sędzią. Nie, jeszcze wcześniej, jeszcze się cofnijmy. Dlaczego poszedłeś na prawo?
Bo byłem dobry z historii i to były jedyne przyzwoite studia, na jakie można było iść. Ja trochę nie wiedziałem, z czym się prawo je, zanim nie poszedłem na prawo. A w sumie dopiero prawo zaczęło mi się podobać na aplikacji rzeczywiście, że takie prawo w działaniu dopiero było dla mnie ciekawe. Bo tak same studia to tak se wspominam. Znaczy nie były trudne, no bo to dużo pamięciowe, ale to tak wystarczyło czasami, nie wiem, jak porównuję na przykład z Polibudą, czy nie wiem, czy z medycznymi studiami, czy nawet z ekonomią, jak tam znajomy, zresztą też byłem 2 lata, ale wyleciałem, bo już mi się nie chciało. To tu było, my przynajmniej w Poznaniu mieliśmy mniej pracy takiej na bieżąco, że wystarczyło nie chodzić za bardzo na wykłady, ale nauczyć się na egzaminy, posiedzieć te 3 tygodnie, nauczyć się i spoko, nie?
No to tak samo w Warszawie. Tak. No. Ja właściwie nie chodziłem na zajęcia, bo no, nie trzeba było.
Ja tak samo, potem się pytałem tylko jak wygląda, a miałem na szczęście kolegę, który miał zarąbisty talent plastyczny i rysował karykatury wykładowców. I często po tych karykaturach byłem w stanie poznać, że a, z tym panem mamy egzamin, dobra.
No dobra, to wiem, dlaczego poszedłeś na prawo. A jak na tym prawie ze znajomymi miałeś znajomych na prawie? Bo ja na przykład niespecjalnie się dogadywałem, miałem znajomych z innych kierunków.
Wiesz co, ja miałem fajną grupę, więc my tam się w grupie, dopóki jeszcze chodziłem na zajęcia i tam kontakt się trzymał, to się dogadywaliśmy. Też paru mieszkało w akademiku, paru prawników mieszkało, co prawda nie z mojej grupy, ale tam z mojego roku, więc raczej okej było, chociaż rzeczywiście no, nie da się ukryć, że wielu już myślało poważnie o życiu, nie? Tak w cudzysłowie może poważnie, ale wiesz, że pewnie u was też były, u mnie były osoby, które na przykład już w garniturze i z teczuszką przychodziły już na wykłady, nie? Owszem, też byli nie wiem, hipisi, punkowcy i tak dalej, ale no sporo było takich, nie?
Tak, tak, typowy student prawa w garniturze z teczką, tak, to prawda.
Tak, a dlatego też jak na przykład chciałem założyć kabaret lata temu, no to szukałem jednak po innych wydziałach, że rozwieszałem jakieś ogłoszenia i tak dalej, no bo u mnie to miałem jednego kolegę, właśnie tego, który te karykatury rysował. On był bardzo utalentowany i moim zdaniem by w komedii, gdyby chciał, ale też był zajebistym prawnikiem i w ogóle mózgiem. Gdyby chciał, to pewnie by zrobił karierę, no ale jednak miał inne priorytety.
No, to jest moim zdaniem też element talentu komediowego, to czy chcesz. Mm-hmm. Bo co z tego, że mógłbyś, skoro nie chcesz, no to
oj,
sorry.
To ci powiem, że też ile osób na przykład na swojej drodze, czy w stand-upie, czy w kabarecie spotkałem takich, że na początku jak zobaczyłem ich na scenie, to miałem takie... Na szczęście nigdy głośno tego nie powiedziałem, bo raz, że nie wiem, lubię ludzi i nie lubię ludziom mówić przykrych rzeczy. Dwa, że jestem mało asertywny więc i nieśmiały, więc się raczej nie odzywam. Ale że miałem takie, że kurwa nie rób tego. A potem się okazało, że wyrastali z tego naprawdę świetni komicy, także...
Tak.
Lepiej czasami nie mówić po prostu, nie? Znaczy, oczywiście z większości takich, co się ma taką myśl, że nie rób tego, to wyrastają tacy, że robią to, a
albo nie wyrastają,
powinni.
Tylko jednak stwierdzają, że nie.
Lepiej, mimo wszystko chyba lepiej, jak stwierdzają, bo jak widzisz kogoś, kto, nie wiem, no 15 rok już coś... Znaczy, wiadomo, że to jest też kwestia perspektywy, bo to samo o mnie ktoś może powiedzieć, że robię to od 20 lat, jestem chujowy. No spoko, przyjmuję to. Natomiast no, czasami niektórzy to robią wbrew wszystkiemu, już tak bardzo, bardzo, nie? Ale też z drugiej strony no, było pewnie parę procent tych, co na początku byli żenujący, a jak ktoś ma otwarty umysł, jest inteligentny, no to się może też tego nauczyć.
Tak, tak. Też znam takich. Ale nawet jednemu powiedziałem wprost, ale jak już był dobry, to mu powiedziałem, ej, słuchaj, wiesz co, jak cię widziałem na początku, mm-hmm. to miałem takie Jesus, ratunku, a potem, i to jest w ogóle, nie wiem, jak dla ciebie, a dla mnie to jest mega przyjemne, jak ktoś taki
tak,
się staje,
tak,
taki,
tak.
że... Ja
to
teraz...
nawet po latach można to powiedzieć, bo ja też to koledze powiedziałem jednemu, tak, i to wtedy byłem jurorem chyba, on wtedy jeszcze jako młody kabaret tam się pojawili i to było jedna z najgorszych rzeczy, które w życiu widziałem. I najgorsze, że ja też jako juror nie umiałem powiedzieć tak dosadnie, nie? Że raczej zawsze się starałem, chociaż moim zdaniem to akurat jest dobre, że zawsze się starałem znaleźć no, ten promyczek nadziei i o tym powiedzieć, niż tylko kogoś jechać, nie? Mm-hmm. No bo to pamiętam, nie wiem już od jakiego jurora, ale Kabaret Limo, pierwszy rok działalności, ja ich widziałem, jak zaczynali, gdzieś tam na eliminacjach do paki, i to już dla mnie, jako laika, ale było widać, Owszem, no wiadomo, taka ułańska fantazja, dużo brudów i tak dalej, ale że oni mają potencjał i że to będzie zajebiście śmieszne i już jest zajebiście śmieszne. A oni na jakimś z jednych, jednym z pierwszych swoich festiwali usłyszeli od jurora, że ten program ma jedną zaletę, że to jest pierwszy program. Nie? No to mówię, kurczę, w czymś, co miało taki potencjał i co potem też pokazali, nie? I jako osobowości, i jako grupa, nie zauważyć tego i nie dać tej nadziei, bo to dla mnie też po to jest juror trochę w takich rzeczach, nie? Że żeby pokazać, to robisz dobrze, pracuj, a naprawdę możesz być fajny, nie? A nie żeby od razu ścinać, nie?
Tak, tak. No, tym bardziej, że czasem też taki juror może być z takim tłustym kotem komediowym i nie zauważyć czegoś fajnego. Słyszałem, że Klancyk dawno, dawno temu pojechał na Pakę.
No.
I tam jurorzy jakoś go zniszczyli w swoich opiniach. No, no nie wiem, czy słusznie w sumie. Dobra, to teraz, dlaczego poszedłeś na aplikację? Bo jeszcze powiedziałeś, że dopiero na aplikacji zobaczyłeś, że ci się to prawo podoba. To dlaczego poszedłeś na aplikację?
No bo wtedy jeszcze nie miałem perspektyw jakichś takich, żeby żyć z komedii. To bardziej była zabawa. No i trzeba było myśleć poważnie o życiu. A to też były takie czasy, to też różnica wieku między nami, ale że no w sumie tylko na sądową czy na prokuratorską aplikację można było się tak dostać. O, jak miałeś szczęście, no to jeszcze na radcowską czasami, nie? Ale adwokacka czy w ogóle notarialna, no to zapomnij, nie?
Wow, ale różnica, bo mnie to najtrudniej było, tak totalnie najtrudniej.
No tak, bo to egzaminy były w sumie obiektywnie, to na sądową czy na prokuratorską to egzaminy były dużo trudniejsze i egzamin sędziowski też był najtrudniejszym z egzaminów, nie? Ale no to wiadomo, że tam już wchodziły klany i no takie to jeszcze były czasy, nie?
Tak, tak, a teraz te klany to jednak... Pamiętam, że na notarialnej się jakoś długo trzymały.
Najdłużej, to... najdłużej. No to tak dopiero, wiesz co, powiem ci, z 10 lat temu może żona mojego kolegi tak wreszcie dostała się na notarialną, że coś tak się ruszyło, że to otwarli, nie?
No, to ja pamiętam, że tam jak oni się już jakoś w miarę zgodzili, to jeszcze był taki problem, że możesz się dostać na aplikację, jeżeli będziesz miał patrona.
Mm-hmm.
Więc po prostu nikt się nie zgłaszał.
Czy coś, tak, tak,
tak,
więc
tak. Po prostu nikt się nie zgłaszał, że chce być patronem i to w ten sposób blokowali.
Tak, tak, tak.
I chyba komornicy też.
A co najlepsze, to mi jeden z moich patronów sędziowskich opowiadał, że w latach, wiesz, tam przełom 89-90, jak się zawody zaczęły otwierać, to na notariuszy szli ci najgłupsi, nie?
Tak, tak. No to też podobno...
No bo wiesz, co to było? Notariusz jeszcze za komuny jako urzędnik państwowy, no kuźwa, dobra, podpisałeś, że złożyli takie oświadczenia i to była cała twoja praca prawnicza, nie?
No podobno też tak było z zajęciami z podatków, że przed zmianą ustroju to tam na to seminarium z podatków chodziły dwie osoby, no w sumie
no.
To...
Te. No tak.
A no, jak ja chodziłem na studia, no to też było jedno z najpopularniejszych, bo wszyscy chcieli podatki robić. Boże, jakie to było nudne, masakra, ja mam PTSD po prawie. No to dobra, no to przechodzimy, podejrzewam, że powoli do komedii. Dlaczego odszedłeś z aplikacji? Znaczy nie odszedłeś, bo skończyłeś, tak? I zdałeś egzamin.
Aplikację skończyłem, tak. Odszedłem z sądu, z pracy. No odszedłem dlatego, że jednocześnie występowałem w kabarecie, a miał mi się urodzić pierwszy syn. Znaczy wtedy jeszcze nie wiedziałem, że syn, tylko że ogólnie dziecko. No i stwierdziłem, że tak jak jeszcze udawało mi się łączyć pracę i gdzieś tam wyjazdy, no to, że na dłuższą metę no, będzie to kosztem czasu dla rodziny. No i że na coś muszę się zdecydować. No i wtedy tak sobie powiedziałem, że kurde, bo ja, żeby nie było, ja prawo lubiłem i orzekanie w sądzie moim zdaniem by mi się bardzo podobało i lubiłem tę pracę. Natomiast stwierdziłem, że kurde, mam coś, co sobie sam wymyśliłem od początku do końca, za co sam odpowiadałem, gdzie wszystkie, wiesz, jakieś... I zwycięstwa, i porażki wynikały ze mnie. I to było tak bardzo moje, że mówię, kurde, szkoda by mi to było rzucać, nie? Potem, nie wiem, miałbym 50 lat i plułbym sobie w brodę, że coś tam, że robiłem fajnego, nie? No potem oczywiście zdarzały się momenty, że sobie plułem w brodę, że miałbym porządny etat w sądzie i tak dalej. No ale tak dziwnym trafem od 2015 już nie żałuję, nie? Więc...
Tak, ja też trochę tego uniknąłem. A powiedz mi, jak to było robić jednocześnie no tak dwie skrajne rzeczy? W pracy musisz być jedną osobą.
To było śmiesznie w ogóle, bo ja musiałem mieć zgodę prezesa sądu okręgowego na to, żeby w ogóle występować w kabarecie jako aplikant etatowy, nie? Więc w ogóle tę zgodę mi dawał sędzia Michał Laskowski, który potem był prezesem Izby Karnej i tam długo walczył o Sąd Najwyższy z pisowskimi hordami. Więc co w ogóle, to akurat mnie ucieszyło bardzo, bo on nas też uczył etyki i zawsze go postrzegałem jako taki wzór takiego sędziego rzeczywiście, który tak jak mówi, tak robi. No bo wiadomo, że różni sędziowie różnie i to nie każdy takim wzorem jest, nie? I tutaj no, byłem z niego dumny, nie? A jednocześnie też miałem parę osób też znajomych, gdzie się zawiodłem, bo na przykład, nie wiem, tam podpisali komuś listę do KRS-u z tych nowych i tak dalej, i tak dalej, nie? To niestety też jeden mój patron wyleciał z justicji, bo Piebiakowi podpisał, więc też byłem, a bardzo też go lubiłem, więc też byłem bardzo zszokowany.
Słuchaj, kojarzysz tę aferę hejterską, że tam sędziowie się na WhatsAppie mała zbierali, Emi, no. Mała Emi i tak dalej. No to jeden z moich patronów był jednym z tych głównych, aktywnych na tej... Bardzo fajny sędzia, bardzo go dobrze oceniałem. On był taki bardzo prawicowy, miał dużo jakichś takich religijnych obrazków i wędkarskich u siebie w gabinecie. No a potem... A z kolei prokuratora miałem takiego, który mi mówił, że... Bo to jeszcze zaczynałem aplikację zarządów PO, aha, że najważniejsze to, że prokurator, żeby się nie angażował politycznie. Bo to niektórzy chcą gdzieś tam troszkę się podczepić, pod coś gdzieś tam wejść w jakieś tam koterie, a to nie, to się nie opłaca na dłuższą metę, to nie warto. I on po prostu przyjął sobie taką strategię, że on po prostu robi swoją pracę, nie przejmuje się tym. No i potem jak PiS doszedł do władzy, to bardzo szybko awansował o kilka szczebli.
Tak. To trochę ostatnio też było memów takich o symetrystach, nie? Że dziwnym trafem zawsze tę prawą stronę lubią bardziej symetryści, nie? Że niby jesteśmy tutaj obiektywni po środku, ale tak.
No nie wiem, ja to symetry... Nie wiem, Stroczyński na przykład to chyba jednak lewą stronę bardziej lubi. I ci...
Nie ale wiem, jest taki Woś, nie?
No tak, no tak, Woś, no to tak. No to Woś to jest praktycznie pisowcem, nie?
No.
Niby lewicowcem, ale mówi to co PiS. A czy to było dla ciebie, jak robiłeś jedno i drugie, to było bardziej powodujące odpoczynek w głowie, czy jakieś napięcie i stres?
Nie, wiesz co, stresów nie pamiętam, więc chyba to było tak. Ja ogólnie lubię płodozmian taki, nie? Że wiesz, że jak tu stand-upu już niestety trochę mniej, ale chciałbym teraz troszkę wrócić, dlatego też jakoś tam ponagrywałem materiały, żeby się zmusić do pisania nowego. Ale wiesz, jak tu robię coś tam jeszcze przez jakiś czas też impro robiłem, tu kabaret, tu stand-up, tu czerwone noski i zupełnie inna praca komediowa, ale też komediowa, to dla mnie to jest jednak, tu jeszcze treningi, bieganie i tak dalej, więc dla mnie każda inna czynność fajnie odświeża, nie? A jednocześnie wiesz, no poza stand-upem, ale wszędzie pracujesz z ludźmi i od tych ludzi też się dużo uczysz, to dla mnie też jest super i spoko, nie? Że na przykład impro też, no niestety już teraz nie mam za bardzo czasu na impro, ale też w jakichś tam grupach impro przez pewien czas byłem. No to nie wiem, jakiś wyjazd na impro fest i tak dalej, no to było dla mnie też takie naładowanie czymś takim wow, zupełnie innym. Może lekko sekciarskim, ale fajnym. Więc nie, więc to, że tu kabaret, a tu normalna praca, to jakoś mi się zgrywało fajnie. Nie? No jedyne co, to przed samym egzaminem sędziowskim, no to ja chyba 3 miesiące siedziałem w domu i się po prostu uczyłem non-stop, nie? No bo to było więcej nauki niż na całych studiach pomnożone razy jeszcze kilka.
Czy twoim pierwszym kabaretem w takim razie już był od razu Czesław?
Tak. Od razu, znaczy my też... W związku z tym ja nigdy siebie nie uważałem za jakoś zdolnego człowieka, więc ja też dużo czasu potrzebowałem, żeby się tego nauczyć, więc też na początku no, było to na takim poziomie, jakim było, zwłaszcza, tylko to było fajne w tamtym czasie w kabarecie, że miałeś mnóstwo przeglądów, jechałeś na te przeglądy, co by nie mówić o jurorach, no to jacyś fachowcy cię oceniali, coś potrafili podpowiedzieć, też to środowisko było zawsze zgrane i zżyte. I to też było w porze, co mnie potem troszkę tak zszokowało w środowisku stand-upowym, że tam jest dużo indywidualności, ten ma kosę z tym, bo kurwa ten założył czarną koszulę, a ten ma coś tam. Już nawiązując do ostatnich zdarzeń, też nie zdarzyło się w kabarecie, żeby ktoś kogoś mikrofonem w łeb jebnął, ale...
To było dziwne.
Ale wiesz, to było fajne, że to było środowisko, że ci starsi kabareciarze robili warsztaty dla tych młodszych, no trochę tak jak w impro jest, nie? Że w impro trochę ten sam duch potem był i można było się nauczyć, Więc nawet jak byłeś słaby, no to miałeś tyle okazji, żeby posłuchać, żeby oczywiście, że nie wszystko trzeba było zastosować, bo czasami też juror potrafił pierdolić bez sensu, zwłaszcza jak był stary i oderwany od życia. Natomiast to sprawiało, że no kurczę, można było się rozwijać i robić swoje.
I ile czasu wam zajęło, żeby zrobić spoko program, albo przynajmniej, nie wiem, mini program?
Wiesz co, tak po 3 latach działalności dostaliśmy nagrodę w Lidzbarku, albo po 2. No to jeszcze ta nagroda moim zdaniem była taka trochę niezasłużona, ale już tam jakiś potencjał było widać. No ale tak myślę, że z 5-6 lat, no to tak, żeby to już takie było, że spojrzałem na to i powiedziałem, a no jest w miarę okej, nie? Ja też zawsze dużo od siebie wymagałem, więc może inaczej na to patrzę, ale nie wiem. Ja tak na przykład miło wspominam... jak była afera z Abelardem i z Bąkiem Papieża, no to my na przykład już parę lat wcześniej na Pace zrobiliśmy o pomnikach Jana Pawła II sketch, nie? Gdzie to już, to nie był jakiś mityczny papież Niemiec, tylko nasz papież i to też, tylko to tam no, nie zakreśli jakoś szerszych, nie było jeszcze wtedy internetu tak powszechnego i szerszych kręgów jakichś tam nie zatoczyło, natomiast najlepsze było to, bo sytuacja w sketchu była taka, że włodarz jakiegoś miasta zamawiał sobie pomnik papieża. No i był artysta, który zawodowo te pomniki papieża robił, w tym się specjalizował, w naszym wielkim Polaku. I tam były takie sytuacje bardzo absurdalne, jak na przykład posąg papieża w kajaku, bo gdzieś, bo przecież kochał kajaki, nie, tam góry i tak dalej, że 12 papieży jak 12 apostołów. I najlepsze, a jednocześnie najgorsze jest to, że to wszystko wymyślałem, tę sytuację, a potem po latach się okazało, że większość tych rzeczy pojawiła się w rzeczywistości, że w Kraśniku słynnym zresztą chcieli wyciąć jakąś aleję drzew, żeby zrobić 12 papieży z tych pni takich drewnianych posągów. W Zbążyniu, gdzie papież jeździł na kajaki, zrobili posąg papieża w kajaku. Tam był też papież ogrodowy, jak krasnal ogrodowy, to też już nam ludzie przysyłali zdjęcia. No,
papież ogrodowy to jeden z moich ulubionych. Tak.
No po prostu jedyne co chyba się nie ziściło z tego sketchu, to papież przerobiony z Karola Świerczewskiego, a to chyba dlatego, że poprzewracali już Karolów Świerczewskich i nie było z czego zrobić, nie?
Jezu, pamiętam pomnik Świerczewskiego w Warszawie. No, ale to niesamowite jest ten... No kiedyś będzie, no kiedyś ludzie będą demontować te pomniki papieża. Z jakichś powodów, choćby, nie wiem, technicznych czy coś, nie? Ciekawe, jak to będzie wyglądało. No przecież one pewnie nie są wysokiej jakości. Pewnie zaczną po prostu się niszczyć i będzie trzeba je usunąć.
No nie, no są wiesz... Są takie koszmarki, jak gdzieś tam są galerie różne, nie?
No tak, no niewiarygodne.
Że są po prostu źle zrobione, już tam abstrahując od tego, jak oceniamy papieża, no to są straszne, nie?
Tak, tak, tak. Taki papież, taki jest chyba gdzieś w Trójmieście, taki jakby ślimak, że tak z takiego wychodzi z takiego...
Jest papież z moczarów gdzieś tam, taki jakby tonący w bagnie, bo tam niżej coś dziwne.
Ale właśnie papież ogrodowy
papież,
jest moim
papież,
któremu
tryska z laski jest, nie?
No, straszne to jest, kurczę. Bo jak ten papież został zabity tym nachalnym promowaniem, nie? W sensie,
Ale sam do tego dopuścił, bo to dla mnie było... Ja wtedy jeszcze byłem wierzącym człowiekiem, jak papież żył. Natomiast to dla mnie było straszne, że on miał taką władzę, żeby powiedzieć, ej kuźwa, nie róbcie tego.
No tak, tak.
Zamiast tego dajcie na jakąś fundację, pomódlcie się za mnie, cokolwiek, nie?
Czy no te pomniki były po jego śmierci?
A nie, za życia też było sporo. I już nazw i w ogóle,
no
nie?
Tak, tak.
Więc to, wiesz, no już też trzeba mieć chyba mimo wszystko jakiś poziom dużej miłości własnej, żeby nie powiedzieć, ej, sorry, no poczekajcie chociaż aż umrę, nie? No to trzeba być albo papieżem, albo Wałęsą. Naprawdę, i wiecie, jak czegoś takiego.
No Wałęsa też by się ucieszył, jakby miał tyle.
Wałęsa, tak, nie. Nie, to w ogóle, ja przepraszam, że ja zbaczam na takie tematy, ale dla mnie na przykład, to jest dla mnie, tak jak nie lubię PiSu, to zarzut dla całej tej opozycyjnej strony, ubóstwianie Wałęsy, nie? I teraz bierzemy Wałęsę z dobrocieństwem inwentarza. No ja kurde, no nie jestem najmłodszy, ja pamiętam lata 90. Wałęsa miał dokładnie takie same zakusy jako prezydent, przez Falandysz, Wachowski, jak teraz ma Kaczyński, nie? A teraz zrobimy z niego ikonę demokracji. No, kuźwa. A wiesz, to jest chyba w ogóle takie polskie, że u nas musisz być bierzesz wszystko w całości, nie? Nie wiem, żołnierze wyklęci, tylko bohaterowie. Nie możemy tam zbadać, czy Polacy tylko ratowali Żydów, nie? Nie było szmalcowników, jednego nawet, kurwa, nie było szmalcownika, nie?
I tak samo był, to nie był Polakiem tak naprawdę,
tak,
nie?
Tak, tak, to Niemcy go albo przymusili, albo to był tak naprawdę Niemiec, albo Żyd w ogóle, nie?
Żeby, no, najlepiej.
Jakiś, to już tak, jakiś przewrotny spisek, że poświęcił kolegów, żeby dojebać Polakom. No. I tak samo z Wałęsą, nie? Że nie możemy powiedzieć, że zrobił zajebiste rzeczy w stoczni, ale wcześniej być może coś tam podpisał, być może na kogoś doniósł, a potem był chujowym prezydentem, nie? Tylko musimy, nie obrażamy Wałęsy, bo jest wspaniały i nasza ikona demokracji, nie?
No,
a tak. Przecież pamiętam, jak na marszu go wygwizdali, bo pierdolił takie kocopoły właśnie za czoło papieżu i w ogóle, nie?
Tak, no Wałęsa...
Ja co prawda stałem tak daleko, że go na szczęście nie słyszałem, ale żona mi relacjonowała w SMS-ach, więc...
Przecież Wałęsy, Kaczyńscy pracowali
nawet moja
Wałęsy.
Żona, która nie przeklina, napisała, Boże, jak on pierdoli.
Zaraz, zaraz. Twoja żona jest nadal sędzią? Mhm. Na marsze polityczne chodzi?
Nie, ona nie chodzi, ona tylko ogląda w telewizji.
A, okay,
nie,
okay.
Nie, ja byłem sam.
Nie, dobra, chciałem zapytać, czy ty jesteś w stanie spoczynku, ale asystenci nie mają stanu spoczynku.
Nie, ja zrezygnowałem z pracy po prostu. Byłem przez pewien czas adwokatem. Nawet byłem wpisany na warszawską listę adwokatów, bo było taniej. O, w Poznaniu tam brali parę, ładnych parę tysięcy za wpis chyba, a w Warszawie tam 1000 czy coś, także dużo, dużo taniej było niż w Poznaniu. Więc. Ale potem stwierdziłem, że... Co z tego, że jestem adwokatem niewykonującym zawodu, jak i tak pewnie tego zawodu nie będę wykonywał, to trochę mi szkoda pieniędzy, więc też się wypisałem.
No, ale wracając, tak, to jest mega prawda, że wszystko musi być takie 0-1. No bo jest, może nie wiem, może kwestia tych mediów, że wszystko się musi zmieścić teraz w jednym twecie, mm-hmm. w jednym nagłówku. Wałęsa dobry, Wałęsa zły. Jakby na więcej ludzie nie mają przestrzeni, żeby myśleć.
Ale mi się wydaje, że to jest też takie polskie, że zawsze tak było, że wiesz, że biedny, uciśniony kraj, który był zawsze bohaterski, wiesz, tu między złymi Związkiem Radzieckim a Niemcami, a wiesz, zaolzie samo do nas przyszło. Nie?
Tak, i no ja pamiętam, że miałem taką refleksję jakoś tak na historii kiedyś w szkole, że tak, ej, uczę się historii, wszystkie państwa zawsze kogoś napadały w historii, a Polska nigdy nikogo nie najechała. I miałem taką, tak mi wynikało z mojej wiedzy historycznej. No. I chwilę później miałem taką refleksję, zaraz, to niemożliwe, chyba coś mnie źle uczą.
No przecież chociażby, nie wiem, jak masz na historii o czasach Bolesława Chrobrego, który najebał tych ziem tu, to nie ma, że tam Polska kogoś napadła, nie? Tylko przyłączył Grody Czerwieńskie, przyłączył coś tam, nie?
No, jak byłeś... Uwaga, wracam do kabaretu na chwilę, pewnie zaraz zrobimy z powrotem, gdzieś tam odjedziemy. Czy ty jakieś przygotowanie aktorskie masz? Miałeś?
Nie. Wszystkiego się uczyłem na scenie. No i właśnie na jakichś tam warsztatach i tak dalej. Czy potem też improwizatorskich warsztatach, bo to też w paru uczestniczyłem.
A wiesz co, byłem wczoraj na impro i słuchałem, jak wychodziły jakieś takie dwie panie, były takie panie na tym impro i wychodziły i mówiły, no fajne, dużo lepsze niż te kabarety. Kabaretów to ja nie cierpię. I co byś powiedział komuś, kto by teraz słuchał naszej rozmowy i pomyślał, zaraz, Tomek Nowaczyk robi stand-up, lubię stand-up, ale kabaret, to jak on się może czymś tak strasznym zajmować?
Co ja mogę powiedzieć? Nie wiem, niech ktoś przyjdzie na występ, zobaczy. No bo to też to, co się widzi w telewizji, no to też jest skrojone trochę pod miary telewizji. Chociaż mi się wydaje, że też trochę inaczej staramy się, nie wiem, jak robimy... Dwa sezony robiliśmy nowy skład na wiosnę w Polsacie, no to też staraliśmy się troszkę bardziej jako sketch show to pokazywać niż takie normalne kabaretowe rzeczy, nie? Też było dużo aktualności, czy tak jak wspólnie ze spółką z OO robiliśmy fakty autentyczne, no to też trochę było bardziej jak Saturday Night Live niż jak taki typowy polski kabaret, nie? Więc myślę, że na żywo warto obejrzeć, żeby sobie wyrobić zdanie. Oczywiście można po tym na żywo powiedzieć, że kabaret jest chujowy. Chociaż mi się wydaje, że to jest taka domena, że jak coś lubimy, to mówimy, że... Nie wiem, teraz mnie to bawi, bo tak jak youtuberzy często mówili, że polski stand-up czy polski kabaret to jest rak, no to teraz możemy troszkę tak powiedzieć o całym YouTubie. Chociaż właśnie no ja bym unikał generalizowania, ale no można to tak powiedzieć w ramach odwetu, nie?
No tak, no a
teraz... Że wszyscy youtuberzy dymają dzieci, no.
Albo by chcieli, bo tam chyba żaden finalnie tam nie wyszło, że któryś z nich to zrobił, tak to... tylko że oni tam namawiali, jakoś no. Tak, nie? No ale tak, nie umniejszam temu. Ale też, no ich tam, ilu ich tam w tej aferze było? Z 5, no to, a youtuberów jest trochę więcej.
No oczywiście, oczywiście.
W sumie nie? Ja sam jestem youtuberem, bo wrzucę te rozmowy na YouTube, a ty też, więc...
No ja wczoraj właśnie wrzuciłem u siebie na social media taki żart, że mój materiał obejrzało w pierwszy dzień 27 tysięcy ludzi, że to jeszcze daleko do tych zasięgów, po których będę molestował nieletnie, nie?
No Boże, nie, straszne są te rzeczy. Tam jeszcze,
to straszne, straszne.
Tam właśnie jest ta kwestia takiej hipokryzji, zwłaszcza u Gargamela i u Gonciarza, nie?
Tak, tak, no bo właśnie... No nie wiem, to jest trochę to, co w kościele, nie? Że jak mówisz ludziom, jak żyć i jakie są prawidłowe postawy życiowe, a jesteś sam daleko od tych postaw życiowych, no to to jest, wiesz.
Tak, tak, to bardziej boli. Czytałem a propos kościoła jakieś takie analizy, że ludzi nie boli tak bardzo to, co złego się dzieje w kościele, a bardziej ich boli hipokryzja. Że
no
to
tak,
jest ta realna rzecz, która
wkurza. Oczywiście, no bo wiesz, no kurczę, może to jest brutalne, ale no p***le pewnie się zdarzają wszędzie. Tylko kwestia, jak to się...
Przepraszam, muszę spojrzeć. 40 minuta nagrania, tak? Będę to musiał wypikać.
No tak, bo to zasięgi obcina, nie? Tak, bo tak jak słucham podcastów, znaczy rzeczywiście słowo na G też jest wypikiwane i tak dalej, nie? Czy pewna osoba na H, austriacki
tak,
akwarelista.
Tak, albo słowo na F nawet. Oznaczające poglądy polityczne we Włoszech w latach 30.
O, widzisz. A przecież jest nawet kandydat Konfederacji, który jawnie mówił, że jest.
No.
Słowem na F. Wracając, o czym my to mówiliśmy. O hipokryzji.
Tak.
No, że ważne jest to, co środowisko z tym robi, nie? No bo tak jak, nie wiem, ktoś, jakiś ksiądz nawet taki twitterowy napisał, że a jakoś nikt teraz nie odchodzi z YouTube'a. No ale to kwestia, czy przeniosą tych YouTuberów na TikToka, czy jednak organy państwa tym się zajmą, nie? Czy tak jak premier też podnosi larum teraz po tej aferze p***skiej w YouTubie.
A... To jest ta pierwsza minuta.
A, przepraszam.
Nie, spoko, spoko.
A komisja do spraw P nie ma przewodniczącego od pół roku, nie? Bo ten jedyny, któremu się tam chciało coś robić, to odszedł, bo ona nie była w stanie nic zrobić, ta komisja, nie?
Tak, ale to też było ciekawe, bo ten to był Błażej Kmieciak, jeżeli
tak.
Dobrze, tam
on powiązany z Ordo Iuris, tak. Ale chyba przeszedł na dobrą stronę mocy, bo on był takim porządnym człowiekiem.
I on się
nie?
Wkurzał, że Kościół nie daje dokumentacji, że właśnie, że Kościół tyle mówi, że chce działać, a jak on faktycznie by chciał, żeby Kościół pomógł, no to Kościół nie udostępnia akt, a był gdzieś tam początkowo powiązany z Ordo Iuris. Nie?
No, więc... ja tu byłem też pozytywnie nim zaskoczony, no ale to jedna osoba, nie?
No, a prawdopodobnie ci, co go powołali, byli negatywnie nim zaskoczeni, bo myśleli właśnie, że nie będzie aż tak działał. No to jest też taka rzecz, że zawsze jak się dzieją jakieś takie rzeczy w kościele, to Kościół tworzy takie piękne oświadczenia, które są super. Naprawdę takie.
Jak o obolałych księżach w Dąbrowie Górniczej, że módlmy się za obolałych księży. Ja naprawdę, ale...
To akurat jeszcze, nie, w sensie mówiąc tak serio, to nawet nie było takie piękne, bo to właśnie było takie trochę niezgrabne,
no,
ale czasami są takie, że naprawdę jakiś episkopat napisze,
nie,
to jest
ja wiem,
nieakceptowalne.
Ja wiem, do czego zmierzasz, nie?
Tak, i to jest takie, że masz takie poczucie, jak to czytasz, kurczę, naprawdę Kościół to zrozumiał, wzięli to sobie do serca. No naprawdę są bardzo krytyczni wobec siebie, piszą, że chcą się zmienić, że zrobią rzeczy, no i to się kończy na tym, że napisali ładne słowa.
No tak, tak, tak. Przecież ile osób ma postawione zarzuty, na przykład od już długiego czasu to, że ktoś wiedział o czynach na P i nie zgłosił tego, jest przestępstwem samo w sobie. I ilu biskupów czy księży ma z tego paragrafu zarzuty?
No tak. No tam jest jeszcze kwestia tego, czy to przestępstwo musiało mieć, to pierwsze przestępstwo musiało zostać
czy się
popełnione.
Wiedział, czy wiedział.
Tak,
nie?
Tak, tak.
Ale większość chyba prawników uznaje, że jak nadal wiedziałeś, a weszły te przepisy, no to wiesz i masz obowiązek to zgłosić.
No to jest trudne, nie. Ja bym chyba jednak interpretował, że nie, w sensie, żeby zawężająco interpretować zawsze, nie, te przepisy karne.
No jeśli chodzi o Kościół, to mi się wydaje, że nasze służby interpretują rzeczywiście zawężająco.
No zdecydowanie. Ale to też nie tylko Kościół, no przecież była sprawa księdza Jankowskiego, który jest był najgorszym możliwym człowiekiem.
No.
Był niby dla Solidarności, ale kapelan Solidarności, ale w sumie się okazało, że donosił komunistom.
Tak.
Był potwornym antysemitą, antyeuropejski, jakiś ekstremalny narcyz, są te swoje obrazy wiesz,
głosił pochwały ubóstwa, był najbogatszy w Polsce.
A kojarzysz jego obrazy, jego portrety, jak, osoby, jak on się ubierał w takie ciuchy, które...
Nie, to ego Wałęsy, to przy jego ego to jest małe ego.
No i potem się okazało już po jego śmierci, że on przy okazji dużo...
Był drapieżcą.
Tak na maksa. No i sorry, o tym wiedzieli ludzie z Solidarności, nie? Ci wszyscy fajni
tak.
I ci wszyscy lewacy, jakby Michnik, no ktokolwiek, no wiedzieli, nie ma opcji, żeby o tym nie wiedzieli, nie? Nawet tam któryś z nich powiedział tak, no że w sumie no to tak.
No to niestety, no Kościół ma tutaj największe winy, bo to robi systemowo na całym świecie i w niektórych krajach to naprawdę miało bardzo zatrważające rozmiary. Natomiast no, pewnie żadne środowisko też bez winy nie jest, nie? A zwłaszcza takie artystyczne, tu też musimy się... No. Znaczy, ja o żadnym czynie na pewno nie wiedziałem nigdy, natomiast no, nie wiem, czy kwestia Polańskiego, chociaż może to nie jest takie w sensie klinicznym, ale... No...
Johnny Saville, kojarzysz? Brytyjczyka?
Mm-hmm, tak.
Taki pan japa brytyjski.
Z BBC chyba, nie? No,
no co on
to przez lata.
Tak, on był właśnie przez kilkadziesiąt lat, był najbardziej ukochanym takim panem japą brytyjskim.
U nas pan od tęczowego music boxu, nie?
No tak.
Zapomniałem, jak
tak.
się nazywał.
Ja też.
I był chyba nawet w honorowym komitecie poparcia Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich.
Tak? Ojej. No, ale wiesz co, ja chodziłem...
I to też, no, co, branża nie wiedziała?
Wiesz, chodziłem do takiej szkoły lewackiej, i takiej bardzo otwartej i postępowej i też promującej takie zaangażowanie społeczne i obywatelskie uczniów. No i okazało się, że tam było bardzo dużo jednak takich czynów niefajnych albo akcji z typu napisanie niestosownych SMS-ów do uczennic. I o tym aż gazety pisały, nie?
Mm.
I ja też przyłapałem się w ogóle na tym takim mechanizmie, bo jak się o tym dowiedziałem, to ja bardzo lubię tę szkołę. Miałem przez moment złapałem się na takiej myśli, a może by tak o tym nie mówić, bo w sumie ta szkoła taka dobra, to tylko
takie
ją
takie lekkie wyparcie.
I potem to, jakby to wiesz, sekundę mi to zajęło, że ta myśl mi zniknęła.
No ale to widzisz, to taki sam mechanizm działa w Kościele, tak. No bo jeśli uznajesz, że Kościół jest, wiesz, organizacją, którą powołał sam Chrystus i musisz zawsze działać dla dobra Kościoła, bo ja jakby podejrzewam, że właśnie w ten sposób działał Wojtyła, nie? Że nie, że tam jebać dzieci, mówiąc dosłownie, tylko, że no dobra, zło się stało, ale kurczę, no my tutaj jeszcze w obliczu nawały komunistyczne i tak dalej i wrogów Kościoła musimy trzymać się razem, musimy o to dbać. No i to chyba był głównie ten mechanizm, który sprawia, że no kurczę, coś, co no normalnie byłoby dla ciebie naturalnym, ludzkim, porządnym odruchem, nagle wiesz, wyrzucasz to z siebie, nie?
Tak, tak. No tym bardziej, że... No co, a takie rzeczy się nie działy w partii? Pewnie się też działy, nie?
Na pewno.
I wtedy to już w ogóle nikt o tym nie
mówił.
Kurczę,
kiedyś jakaś gazeta też o Świadkach Jehowy na przykład pisała, że to jest jeszcze bardziej zamknięta społeczność i tam jeszcze gorsze rzeczy się potrafią dziać, nie?
No tak, no czasem się zastanawiam, jakie są sytuacje, które się teraz dzieją, o których w ogóle nie mamy pojęcia, nie?
No.
I kto
no to jest
fajnych ludzi, nie? To jest też takie właśnie bolesne. Tak. To, trochę do tej hipokryzji doszliśmy przez to, że Gargamel i Gonciarz byli takimi super cool feministami, nie? I kto jeszcze z takich
ludzi? No
przecież
Bill Cosby jakim był zajebistym gościem, nie?
Ale wiesz co, wiesz
jaki... Rodzinny
wiesz jaki Bill Cosby ma beat? Ja sobie słuchałem na Spotify'u jest Billa Cosby. I potem nawet ktoś mi... Bo możesz zobaczyć, czego twoi znajomi słuchają. Aha. Ktoś mi nawet napisał, Jasiek, czego ty słuchasz? No i kurczę, muszę przyznać, że Bill Cosby był genialnym satyrykiem. I no ten stand-up był wspaniały. Ale on ma tam takie, no bo on podawał te środki na senne kobietom, a potem dokonywał na nich czynów niefajnych, takich, co bym musiał wypikać. I on ma bit o tym, że jak był dzieckiem, to się dowiedział, ktoś mu sprzedał plotkę, że istnieje coś takiego jak hiszpańska mucha i możesz to podać dziewczynie i ona będzie wtedy się chciała z tobą całować i był strasznie tym zachwycony i no to tak to najśmieszniej opowiada. I jakby... On de facto opowiada to, co robi ludziom w twarz na nagraniu, nie?
Ty jesteś uczciwy człowiek, żaden hipokryta.
Ale to było takie klip, jak on to opowiadał.
Ja sobie teraz wracam na Disney Plus do starych odcinków Family Guy'a i tam też była taka czołówka Billa Cosby'ego, czołówka jego Bill Cosby Show, ale wszystkie kobiety śpią i on tam przy nich tańczy.
A też w Bill Cosby Show była taka scena, że on dodaje jakieś swoje secret spice do wina komuś i ten ktoś idzie spać, Też tak zagrane na śmiesznie, ale to ten sam motyw.
On chciał o tym światu powiedzieć, tak, tylko nie wiedział jak.
No, to ach. No. To jest przerażające, ile się dzieje. Ale wiesz, też przy okazji...
Widzisz, jak... lepiej nie wiedzieć, bo tracisz zaufanie do ludzi. No. Zwłaszcza do tych fajnych.
Też trochę tracisz zaufanie do siebie, bo w sumie pamiętam, że jak była sprawa Me Too, to tak rozmawiałem z wieloma kolegami, że no... Chyba każdy mężczyzna miał jakiś moment rozliczeń i rachunku sumienia, nie?
No, to prawda, to prawda. Zwłaszcza jak byłeś młody i głupi, nie?
No. I oczywiście potem te rzeczy to nie były tej skali, co te... Aby przecież ja pamiętam, że kiedyś miałem taką skizę, Boże, ja robiłem to samo, co tamci, a potem jakby przeczytałem jakiś artykuł, miałem takie... No nie. W sensie, no to jednak nie było to samo. No, ale to nie zmienia faktu, tak, że tak, kurczę... No.
Ciekaw jestem, czy ci, którzy robią takie duże zło... Czy oni też tak sobie to rozdrapują i rozpamiętują?
Nie.
Bo ja potrafię najgłupsze rzeczy, znaczy najgłupsze, takie najgorsze, gdzie się pokazałem jako zły człowiek, nie wiem, będąc chyba w drugiej klasie podstawówki, no, gdzie na przykład nie odpowiadasz za swoje czyny de facto, nie? I człowiek do dzisiaj potrafi, to Jezu, jak ja się wtedy fatalnie zachowałem, jakim byłem gnojem, nie?
Ja myślę, że ci, którzy robią naprawdę złe rzeczy, to oni akurat, oni je dlatego robią, że im to nie przeszkadza, nie?
O Jezu, ja ten, przepraszam, że tak znowu schodzę, ale... Konstantego Geberta, książkę Ludobójcy i ich dzieło. Czytałem ją chyba ze 4 miesiące, bo to tak ciężka książka do przeczytania, ale o ludobójstwach i o tym, jak ludobójcy uzasadniają swoje. I to często byli praworządni, uczciwi obywatele, którzy brzydzili się zabójstwem, ale robili to, bo uważali, że tak trzeba, nie? Bo ktoś ci powiedział, że trzeba oczyścić na przykład z rasy żydowskiej i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, i w takich chwilach człowiek się zastanawia, kuźwa, jak ja bym się zachował w takiej sytuacji, nie? No. Czy tam jak eksperyment Milgrama na przykład, że tam pod prąd podłączali ludzi, którzy, znaczy oni udawali, że są pod prądem, którzy odpowiadali na pytania i za tobą naukowiec w białym kitlu kazał ci zwiększać prąd i oni wychodzili poza skalę niebezpieczną dla życia często, nie? Jak ci, bo kazał pan z autorytetem, nie?
Tak, ale jeżeli pamiętam, to ten eksperyment Milgrama się nie do końca dał replikować, w sensie, że...
Tak?
Że
to sobie, bo wiem, że Zimbardo był oszukany.
No Zimbardo był oszukany i nie? Ten Milgrama zdaje się, że też nie do końca, że to...
A może nawet z tobą o tym gadałem przy piwie na tym.
Może, no, możliwe, nie wiem. Z Zimbardo to wiem na pewno, z Milgramem mi się kojarzy, że też tam, że tam było więcej czynników i że jak robiono te badania inaczej, to nie wychodziło aż tak źle.
I oczywiście potem zrobili na Polakach, to wszyscy bohatersko mówili, że
no, oczywiście,
nie porażą prądem nikogo.
Zabij mi całą rodzinę, a nie parażę prądem.
Jeszcze tego człowieka brali i trzymali u siebie w piwnicy tak, przez całą wojnę. Tak.
No wiesz, ale też ja na przykład ostatnio miałem taki trochę, tak się zastanawiałem, bo musiałem zrobić komuś, ogłosić nieprzyjemną wiadomość. Mm. Tak? Nie chcę mówić, ale musiałem po prostu... Ogłosić komuś coś nieprzyjemnego, no nie miałem wyboru. To w pracy miałem tak, no sorry. I miałem taką obawę, że jak ja to będę robił, no że będzie mi szkoda tej osoby, ale że też będę czuł taką przyjemność, wiesz, aha, z władzy, z no, tego, że ja ci mówię. I że ja będę miał też takie, no nie fajnie, ale tak w sumie fajnie, ale jestem ważny. I bałem się tego, a w praktyce w ogóle tego nie miałem, nie? W sensie autentycznie, po prostu nie miałem tego uczucia i tylko no, miałem współczucie do tamtej osoby. Więc wydaje mi się, że no, na pewno są takie osoby, które się jednak jarają taką sytuacją. Mm-hmm.
Zwłaszcza, że kurczę, no mi się wydaje, że jak masz władzę, czy żeby zrobić czasami karierę gdzieś tam w biznesie czy coś, to twoja osobowość musi być trochę psychopatyczna. Bo ty musisz mieć tę uczuciowość wyższą stępioną, bo inaczej byś nie robił tego wszystkiego, co jest potrzebne do osiągnięcia takiego sukcesu i takiej władzy.
Tak, tak, tak. Zanim sobie wygooglałem moje imię i nazwisko, ale nie po to, żeby siebie wygooglać, tylko zobaczyć innych Janów Wasilewskich. I jest w jakimś EY-u, czy gdzieś w jakiejś wielkiej firmie konsultingowej, jakiś Jan Wasilewski, który jest jakimś wielkim prawnikiem, który się zajmuje restrukturyzacją, coś tam. I tak sobie potem myślałem o nim, że on pewnie... No prawdopodobnie zarabia mega dużo, bo jest jakimś dyrektorem działu czy innego departamentu i zajmuje się wielkimi restrukturyzacjami największych spółek w największej firmie. No jakby na pewno zarabia to jak niewyobrażalnie dużo, no ale to pewnie też oznacza, że on bardzo dużo pracuje. I prawdopodobnie większość jego życia to praca. I ja mam tak, kurczę, no nie chciałbym tak. W sensie po prostu ja bym tak nie chciał. Nie tyle pracy. No chciałbym mieć tyle hajsu, ale żeby mi spadł z nieba. A nie, tak, ja sobie tak, lubię tak. Posiedzieć w domu, nie wiem, pogadać ze znajomymi, pogadać z bliskimi i obejrzeć serial.
Czy porobić nic po prostu, nie?
No.
To prawda, no.
Wiesz, akurat powiem ci, że ostatnio mam trochę za dużo robienia nic i czasami mam tak, że nie wiem, bo ja nie mam dzieci i jestem po rozwodzie i teraz mieszkam sam i czasami mam tak, że kończę pracę i mam tak, no i co ja mam teraz robić? I tak, no co, teraz będę oglądał przez parę godzin wyłącznie telewizję i jutro też i pojutrze też i tak mam czasami, tak, no, autentycznie mam czasami tak staję, tak, no i co teraz? Nie wiem.
No ja się łapię na tym, że czas tak przecieka przez palce, że właśnie, kurde, nie wiem, przez cały tydzień nic na przykład nie napisałem, czy nic konstruktywnego takiego nie zrobiłem, nie? I też potrafię się, wiesz, opierdalać koncertowo i to mając dzieci, i mając rodzinę, i mając dużo obowiązku. Więc to chyba nie zależy od stanu cywilnego, tylko od stanu ducha, nie?
No, może.
Ja też, kurczę, może to jest troszkę na kontrze, ale ja jestem dzieckiem ze wsi, ja byłem wychowany w gospodarstwie, gdzie u mnie w rodzinie zawsze był taki kult pracy. Nie? I nawet jak już potem, bo kiedyś byliśmy biedni, rzeczywiście, oczywiście swoim dzieciom opowiadam, że byliśmy bardziej biedni niż byliśmy.
Mieszkaliśmy w jeziorze.
Oni już mają takie, Jezu, tak, na pewno, nie? A ja zawsze takie absurdalne właśnie historie ciągnę. Natomiast rzeczywiście potem te pieniądze gdzieś tam się pojawiły, ale był taki kult pracy, że ten pieniądz i tak nie służył temu, żeby sobie odpocząć czy coś, tylko pieniądz to trzeba było zainwestować i zapierdalać, żeby robił następny pieniądz, nie? I ja tak trochę miałem dosyć takiego życia, że cały czas harować. Może dlatego też, wiesz, pojawiła się u mnie ta komedia w życiu, że co na przykład mój starszy, świętej pamięci brat, który mnie trochę wychowywał, bo mój ojciec zmarł, jak byłem mały, no to on nie mógł znieść tego, że ja rzuciłem, wiesz, pracę w sądzie i zająłem się czymś tak błahym i nieistotnym, nie? A ja właśnie tak, kurczę, miałem takie marzenie, żeby tak sobie, wiesz, no, czy to nie jest fajne, że, nie wiem, raz na rok napiszesz sobie program, wtedy trochę przysiądziesz na tyłku, a potem przez rok możesz jeździć i to grać po prostu, nie? No. I spotykać się z fajnymi ludźmi, którzy cię lubią i w ogóle, nie?
No to też jest taka jakaś trochę ironia, nie? Że twoi przodkowie ciężko pracowali, żebyś ty miał, a teraz ty już to masz, więc w sumie wyjebane. No.
Ale wiesz, no to fajne jest też to, że to może ci dawać właśnie to, że masz, nie? Że masz dzięki temu. I nie musisz się zaharowywać codziennie, wiesz, od 6 do 22, nie?
No. Tak, no ale ja tak sobie czasem myślę, wiesz, ja mam, część mojej rodziny to są tacy ludzie, którzy tam od pokoleń jakieś tam pieniądze były, ale druga połowa rodziny to niekoniecznie. Mm-hmm. No i gdzieś, wiesz, z jakiejś wsi małej, ja mam, moja babcia mieszkała, że jest taka mała wieś i pod nią jest taka mniejsza wieś i pod nią jeszcze jest taki przysiółek, takie trzy domki przy bagnie.
Tak, że w części Polski to się nazywa kolonia, w części tak. Rumunki, a w części huby, nie? U nas w Wielkopolsce to są huby zawsze, huby. Coś tam huby, nie? No,
tutaj to się nazywa chyba kolonia na Mazowszu. No i moja babcia z czegoś takiego, wiesz, no przecież to prawdopodobnie to jest jakaś najgorsza wieś, gdzie musiało tam być strasznie, nie? I potem mój tata, no to już mój tata studiował i wiesz. I też ciężko pracował. No i teraz se jestem ja, no ja to co, ja podcasty se nagram i Netflixa obejrzę.
No, to jest zmiana i też to trudna czasami to, wiesz, do takiego ogarnięcia umysłem, jakbyś w czym innym wychowany, nie?
I też masz inne problemy, nie? Bo nagle się okazuje, że twoim problemem nie jest to, żeby się pozbyć, albo nawet nie pozbyć, żeby walczyć z pluskwami w chacie, tylko problemem jest to, że masz taką lekkie zaburzenie nastroju i musisz tak. Iść do psychologa.
Albo, że ostatni film ci się gorzej obejrzał, nie? Czy masz mniejszy procent łapek w górę?
No ale wiesz, akurat film to jest też kwestia pracy, nie? No jak się dużo obejrzy, to po pierwsze zarobisz na YouTubie, a po drugie no ludzie przyjdą na twoje występy,
tak,
nie?
Oczywiście, no to się przekłada. I więcej nastolatek
No jest, no i znowu, która to minuta jest po prostu.
Nie, no tyle co po nas youtuberzy jeździli po naszych środowiskach, to my możemy trochę. Tak. Po improwizatorach tylko youtuberzy nie jeździli.
No bo o nich nie słyszeli. Tak. No. A powiedz mi jeszcze tak, wracając do tej oceny kabaretu przez ludzi. No bo ty, to, co jest złe w kabarecie, to jest w dużym związku z telewizją po prostu, nie? Te wszystkie kabaretony, no to tam niekoniecznie. No tam są wybierane te rzeczy, które decydenci lubią. Mm-hmm. I faktycznie, ja nawet nie miałem świadomości, jakie to się straszne stało w ostatnich latach. W jakimś hotelu sobie ostatnio odpaliłem i tam po prostu żarty o teściowych, żarty, że tam cyganie kradną, no jak najgorszy stand-up. Że no. Teściowa brzydka i śmierdzi, żona leniwa, mąż pijak. Tam pamiętam, że oni odchodzili wszystko. Żydów, no o Jezus. Ale ty mi kiedyś mówiłeś, że wy na przykład celowo nie chcecie do telewizji, do TVP.
Znaczy, to ogólnie w telewizji jesteśmy, nie? Tak. No, bo wiadomo, że to jednak no, daje dotarcie do ludzi i tak dalej, ale tak, w TVP od kiedy... Na początku po wygranych wyborach przez PiS raz byliśmy na jakimś tam realizacji robionej przez naszych znajomych. Jeszcze nie wiedziałem wtedy, że w taką stronę i pod panem Kurskim telewizja pójdzie. A jednak wtedy wydawało mi się, że TVP to jest wartość. Jakaś tam, no jak wszystkie państwowe. No, moim zdaniem co do zasady państwowe rzeczy są fajne i publiczne, jeśli one rzeczywiście są publiczne, nie? I to jest. A jeśli się stają domem publicznym, no to już trochę gorzej, nie? Chociaż, nie no, przy nie wiem, przy Choleckiej, czy Adamczyku, czy Rachoniu, to pracownicy seksualni to są porządni ludzie, którzy wykonują swój zawód po prostu. Natomiast no nie, no stwierdziłem, że no, na pewno się nie pojawię w TVP, no bo wiesz, wielu naszych znajomych traktuje to jako rozrywkę. O, to jest rozrywka, przecież to, co to ma wspólnego. No ale kurczę, zaraz po mnie, nie wiem, polecą wiadomości, gdzie będzie szczucie, czy poleci program Kasta, gdzie będzie szczucie w ogóle na moje środowisko i moją rodzinę poniekąd też. I tak dalej, nie? No mówię, no w sensie nienawiści nie chcę uczestniczyć, nie? Nawet do tego stopnia, że kurczę, miałem chyba 2-3 razy propozycję, żeby u profesora Miotka się ze swoją książką pojawić, co dla mnie jako autora no byłoby super fajną promocją, nie? No ale mówię, no nie, no jak będą nowe czasy, no to przyjdę do profesora z książką w zębach, ale no teraz no nie, nie mogę, nie. Nawet jeśli to jest TVP Polonia, no to jest ciągle TVP. No.
Tak, czy no, niektórzy mają wyjątek dla TVP Kultura na przykład, że tam jest trochę lepiej i tam to się mogą pojawić.
No, ale to też już chyba się też mocno zmieniło, bo tam też już takie z nadania i włodarze i w ogóle, nie? Ja zawsze z moim teściem, który jest bardzo antypisowski, no ale ogląda te wszystkie teleturnieje, na przykład tam 1 z 10, Postaw na milion i tak dalej, mówię i po co ty im oglądalność napisiasz, nie? Ja to oglądam w TVP tylko mecze, jeśli są tylko tam i nie mogę gdzie indziej obejrzeć, nie?
No ja nie mam telewizji, więc nawet nie mogę... Chociaż teraz będzie debata w TVP. Bardzo mnie ciekawi, jakie pytania zadadzą Tuskowi.
Właśnie to też mam dylemat moralny, czy oglądać, czy nie. No bo z jednej strony chciałbym zobaczyć, no bo wreszcie, powiedzmy, będą tam jakieś pozory pluralizmu. A z drugiej strony, no kurczę, też będę jednym z widzów, którzy potem na następny dzień w wiadomościach powiedzą, że TVP wygrało z konkurencją.
Nie, tego nie? samego dnia powiedzą.
Przecież tego samego, bo to będzie później. No
przełożyli tak.
Tak
godzinę, żeby było najpierw debata, potem wiadomo, o tym pół godziny przerwy, żeby sobie zdążyli zmontować wiadomości, a potem 2 odcinki serialu, który mają nieukończony. Kojarzysz to, że oni mieli zrobić pięcioodcinkowy serial o imigrantach,
no.
Którego nie skończyli i on miał być dopiero po wyborach puszczony. Ale stwierdzili, że puszczą go... Mimo, że ma na razie 2 odcinki
no,
ukończone.
Poszli w tę ksenofobiczną, antyimigrancką kartę.
I zrobili mega sprytną rzecz. Wzięli samych imigrantów i nagrali, jak imigranci mówią źle o imigrantach. W sensie, kurde, no geniusz propagandy.
Nie no, Goebbels byłby dumny.
Na pewno. No, ale to jest naprawdę niesamowite, co się odwala.
Świetny jest to, Piotrek Popek kiedyś mi podesłał wykład Jacka Fedorowicza, którego też bardzo szanuję i lubię. O tym, że Kurski od Urbana jest 100 razy lepszy, nie? Jako propagandista.
Nie, no, no jakby TVP, jeżeli chodzi, no tak jak mówiłeś, no, jak, oni są gorsi od pracowników seksualnych, bo jak pracownicy seksualni wykonują swoją pracę, to przynajmniej wykonują swoją pracę, a oni nie wykonują pracy dziennikarskiej w TVP, tak, tylko pracę propagandystów, no, ale pracę propagandystów wykonują świetnie.
Najkrótszy żart świata, Samuel Pereira, dziennikarz TVP. No, straszne to jest, no kurczę. I wiesz, i to jest taka tempa propaganda, naprawdę, ale trafiająca do ludzi, nie?
No przez te powtórzenia, nie? Czy to by gdzieś w głowie w jakimś stopniu nie zostało bardziej, że ten Tusk to taki proniemiecki? Na pewno
No,
to gdzieś tam.
dokładnie, nie? Kurczę, jak ktoś mi mówi, że TVN, wiesz, ja nie jestem fanem TVN-u, broń Boże, ale jeśli ktoś mi mówi, że TVN i TVP to jest to samo, to ja mu mówię, a czy TVN robi tak, że za każdym razem, jak ma materiał dotyczący Jarosława Kaczyńskiego, to wycina, jak drze się mordy zamknijcie mordy zdradzieckie i to puszcza? Na przykład ten fragment?
Tak. Albo spieprzaj dziadu, nie?
No, albo z Pieprzaj Dziadu, czy z Ziemi Wolskiej do Wolski? No bo tak to by musiało wyglądać, gdyby to miało być to samo, tylko z drugiej strony, nie?
No. No, nie, no, różnica jest ogromna. I to jest też tak, że jak jeszcze zanim PiS był u władzy, to zawsze oni tak sobie wyobrażali, że te media są takie strasznie stronnicze i sobie wyobrażali trochę na wyrost i potem odtworzyli nie to, co było realnie, tylko to, co sobie
No,
wyobrazili,
nie, no to
nie?
jest grupa rekonstrukcyjna z PRL-u właśnie, czy w wymiarze sprawiedliwości, czy w mediach publicznych, to naprawdę nie.
Czy wiesz, no jak ja czasem sobie myślę, co się w PRL-u działo, no to kurczę, nie wiem, czy w PRL-u momentami nie było lepiej, jeżeli chodzi o wolność słowa. Były takie okresy, nie? Jak Wajda kręcił swoje filmy.
No, powiem ci, że tutaj to kapitał dużo robi, nie? No tak, Obajtek kupił te
Tak.
gazety lokalne. No ty już wiesz,
Teraz nie.
nie masz dostępu do obiektywnych gazet lokalnych, jakieś małe tytuły najwyżej gdzieś tam, nie? I tak dalej, i tak dalej. No to Orban im znakomicie wytyczył szlaki.
Tak.
I wiesz, wolność słowa jest w teorii, a w praktyce, no to rzeczywiście tak PRL-owsko wygląda, nie? Ja w ogóle byłem zszokowany, bo raz też coś tam moja małżonka skakała po kanałach i na TVP Historia o stanie wojennym był jakiś dokument. No i zaczęła sobie to oglądać. I był fragment dziennika, gdzie mówili o Solidarności. I powiem ci, że ten język dotyczący Solidarności był dużo mniej napastliwy, mimo że był stronniczy, niż teraz, gdy mówią o totalnej opozycji, nie?
No.
A to był stan wojenny. To nie był byle jaki okres z PRL-u, tylko taki jednak najgorszy, nie?
Tak,
I też
tak.
wtedy było dużo ludzi z branży rozrywkowej, którzy mówili, że to tylko rozrywka i występowali w TVP, nie?
No, ale też było dużo tych, którzy bojkotowali,
No
nie?
oczywiście. No i teraz jest tak samo, nie?
No, też to, że wiesz, no Kurski, który był po prostu politykiem i to jeszcze politykiem odpowiedzialnym za kampanię wyborczą i propagandę
No
i
takim
spin
najgorszym, no
doktorem,
to od
nie?
niego się zaczął dziadek z Wehrmachtu i
Tak.
takie rzeczy,
No i
nie?
teraz na prezesa TVP. A potem jeszcze Duda go nie chciał i jak Duda w bambuko zrobili. Kojarzysz to, nie?
Aha.
A też kojarzysz to, że teraz Orlen nie opublikował, te gazety Orlenu nie
Tak, tak,
opublikowały
tak.
ogłoszeń wyborczych lewicy, bo się nie zgadzają z linią redakcyjną.
No, i co
No.
najlepsze, jest taki przepis w prawie prasowym w ogóle, nie? No, tylko to są media publiczne, niby, nie?
Tak. No, ale to jest też taki bardzo słynny sposób budowania autorytaryzmu, dużo mądrzejszy niż kiedyś, że już nie musisz ludzi zmuszać, tylko po prostu, no to zrób tak jak Orban, przejmij wszystkie media,
I się
prowadź,
nie dowiedzą, po
rób
prostu.
wybory normalne, licz sprawiedliwie, nie musisz oszukiwać w wyborach, tylko niech wszyscy mają media, wszystkie sądy będą twoje. No, Orbanowi to się w ogóle udało konstytucję zmienić, nie?
No, czego tym na razie odpukać nie. Natomiast, no rzeczywiście, czy tutaj, wiesz, to jest zasadne pytanie, czy w tej sytuacji można mówić o wolnych i równych wyborach, nie? Jeśli nie masz dostępu. A co najlepsze, to jest, kuźwa, dla mnie fikoł umysłowy najlepszy, jak Morawiecki mówi, że te wybory nie będą, i Kaczyński, że te wybory nie będą sprawiedliwe, bo oni mają za sobą potężne media, nie? Gdzie ma wszystkie gazety w kraju, ma telewizję, którą ogląda ciągle większość ludzi.
No, tak. No to w ogóle też a propos języka, to przeinaczenie, że pluralizm w mediach publicznych nie jest wtedy, kiedy w mediach publicznych są wszystkie poglądy prezentowane, tylko wtedy, kiedy w innych mediach są propisowskie, więc żeby był antypisowskie, więc żeby był pluralizm, w TVP będą tylko propisowskie.
No,
To
tak.
jest, no, genialne. No tak, dosyć jest to przerażające, niestety. Tak to nagrywamy, bo kiedy my to nagrywamy, zaraz będą wybory, więc ja to opublikuję jeszcze przed wyborami. Tak, o 18 jest ta.
Cisza?
Nie. O 18 w poniedziałek
Debata.
debata, a ja to
Myślałem,
opublikuję.
że przed ciszą przedwyborczą chcesz
Nie, ja myślę, że ja to
opublikować.
opublikuję o 17 albo. Nie, ja już to chyba po debacie opublikuję, więc będziecie wiedzieli, jakie pytania zostały zadane Tuskowi. Ach, no, o Jezus. Zmieńmy może temat.
Tak, na weselszy.
Na jakiś weselszy. Jakoś mnie te kabarety interesują, bo mało miałem okazję o kabaretach porozmawiać. Jak się zarządza kabaretem? To jest pytanie, które często zadaję improwizatorom, no bo improwizatorzy grają w grupie, która działa na jakichś w miarę równych zasadach i czasem jest problem z liderem, no bo trochę nie może być lidera. A u was?
Co u nas? To najczęściej jakiś lider w grupie jest. Ja jestem liderem, mimo że ja nie mam cech lidera zupełnie. I jestem pipa, nie lider. Ale przez to, że piszę teksty po prostu, nie? No to taki dyrektor programowy, można powiedzieć po prostu, nie? Natomiast no to jest to, że w grupie na pewno musisz się dogadywać czasami lepiej niż w małżeństwie nawet, bo spędzasz ze sobą tyle czasu gdzieś tam, że to jak się nie będziesz dogadywał, to prędzej czy później się rozsypie. Ale też mi się wydaje, że to, znaczy no niestety to środowisko jest coraz mniejsze, bo zresztą wiesz, nie dziwię się temu, no bo raz, że kabaret się spsuł, to raz, a dwa, że gdyby w moich czasach był stand-up, to pewnie też bym nie szukał ludzi, żeby założyć kabaret, żeby pisać skecze, tylko po prostu bym zaczął chodzić na open mic'a i występował sobie solowo, nie? Więc to jest też prostsza, nie mówię, że prostsza sztuka komediowa, ale jest prostsze do rozpoczęcia. No bo jak pokazują open mic'i, to czasami nie trzeba nic i... Ostatnio Mieszko Minkiewicz mi podrzucił Kurt Ryan Comedy na Instagramie profil i on ma właśnie takie memy dotyczące open mic'erów i cringe'u na open mic'u.
Ojejku, to ja właśnie chcę, bo ludzie mi mówili, że są takie profile, jak? Kurt Ryan?
Kurt Ryan Comedy na Instagramie. I ma po prostu boskie te rzeczy, że to wiesz, jak zabierasz swoją dziewczynę z rodzicami na open mic'a i coś tam. Zwłaszcza, że wiesz, każdy z nas zna takich open mic'erów, którzy zawsze byli open mic'erami, tak. I nadal są, nie? I to jest to, o czym trochę mówiliśmy, że ktoś nie wie, kiedy przestać, nie?
Tak, tak. Albo nie wie, kiedy wejść na wyższy poziom. Też tak, jest jakaś taka pułapka, że zostajesz w tych open mic'ach na zawsze.
No, bo wiadomo, że open mic to i gwiazdy mogą. Ja pamiętam, jak Boras u nas w Poznaniu zaczął przychodzić na open mic'i, nie? I to było takie wow, ale on świetnie pisze żarty, nie? Że od razu było wiadomo, że no to jest ktoś, nie? Więc to oczywiście open micerowi nierówny, ale łatwiej jest, przez to jest łatwiej zacząć, no bo sam sobie nikt ci, wiesz, tu jednak musisz, nawet wychodząc pierwszy raz na scenę, no to musisz się dogadać, że wszystkim ten sketch się chociażby w miarę podoba i okej, zagramy to, nie? Więc na pewno w grupie jest trudniej. No i też, no na pewno przez to ten kabaret teraz jest dużo słabszy, że jest mniej grup kabaretowych, że nie ma trochę napływu świeżej krwi. Przez ostatnie 2 lata to jeden nowy taki przyzwoity kabaret się pojawił chyba, nie?
Jaki?
Pomorze z Gdańska. A to też improwizatorzy go założyli.
A. No właśnie, a propos improwizowania.
I chyba stand-uperzy też. No, Marta na pewno jest stand-uperką.
Marta Łojek? Czy?
Nie, Marta Muszyńska.
A, aha. A propos właśnie tego impro, z tego co wiem, jak się pisze skecze, to trochę są takie 3 podejścia, albo że ktoś sobie sam pisze i przynosi do grupy, albo że w duetach, tak Monty Python pisał, nie? Oni byli podzieleni na dwójki, albo czasami ludzie improwizują scenki i z tego zapisują coś śmiesznego i potem to rozpisują. Wy macie jakąś taką metodologię pisania?
U nas raczej jest tak, że razem kminimy pomysły, ale ja już potem literaturę spisuję sam. A potem wiadomo, że ten sketch żyje i on się bardzo czasami zmienia w stosunku do napisania, ale jednak lubię spisać sam, bo wtedy mogę się skupić, bo mimo wszystko lubię pracę w grupie właśnie jak jesteśmy na etapie pomysłów, sytuacji, fabuł, ale już potem, wiesz, jakbyśmy mieli nad każdym dialogiem i każdym zdaniem robić wielką naradę, to też trochę by to utrudniało mi pracę przynajmniej, nie? Wiem, że inni pracują inaczej, nie? Na przykład słynny monolog Bogdana Smolenia, A tam cicho być, to znajomy Krzysztof Deszczyński, który z nim występował, opowiadał, no to było tak, że on usiadł i zaczął po prostu gadać. Oni spisuj to, nie? I wiesz, i to coś, co tam zostało perełką polskiej komedii i takie, wiesz, zapadło w pamięć i w ogóle, no to było zupełnie wyimprowizowane, nie? Taki ciąg skojarzeń po prostu. I to też chyba było tak, ostatnio słyszałem, że że cenzor zakazał mówienia, a mnie za te 40 lat nikt kurwa nie przeprasza. No on to w Opolu powiedział i wtedy już się zrobił szał na cały kraj. Nie? No i tak kiedyś właśnie jak też z Zenonem Leskowikiem rozmawiałem, no to mówi, że z tą cenzurą no to było tak, że się po prostu wypiło pół litra i się na dwóch i się grało to, co, czego nie wolno było zagrać. Nie?
Mnie zawsze ciekawi, gdzie są ci cenzorzy, no bo oni żyją. To jest... Trzeba było mieć bardzo wysokie kompetencje, żeby być cenzorem, nie? Trzeba się było znać na literaturze, naprawdę umieć to przeczytać, przyłożyć się do tej
no
pracy.
No być inteligentnym też, żeby to wyłapać no wszystko, kurczę, nie?
To jakby naprawdę
i tak dalej.
To prawdopodobnie byli, nie wiem, coś wybitni absolwenci polonistyki i tak dalej.
No, także
więc tutaj... oni mają te skille. Co się z nimi teraz wiesz, dzieje?
Rzeczywiście polonistyka musiała wchodzić w grę, no bo przecież musiałeś wiedzieć, co autor miał na myśli, nie? No
tak, czasami jakieś, wiesz, aluzje. Ja widziałem kiedyś takie wydanie... Mistrza i Małgorzaty, gdzie rzecz, elementy ocenzurowane były na czerwono. I ja czasami patrzę, dlaczego to zdanie było wycięte? I tak siedzę i tak dopiero po chwili skumałem, a okej, bo można byłoby to zdanie zrozumieć tak, że coś tam, nie? I kurczę, potem jak już nie było cenzury, no to ci ludzie szukali pracy, to co oni wpisywali w CV? No bo to przecież najgorsze, co możesz wpisać.
No, krytyk literacki.
Krytyk pewnie tak.
Dziadek był cenzorem. No.
No, ale to interesujące. A to też swoją drogą, jak ktoś się wpisze Kabaret Czesław na YouTube'a, to wyjdzie, jak się nazywa ten taki najpopularniejszy wasz sketch na YouTubie, ten ze szwagrem, tak?
Myśmy kiedyś ze szwagrem.
O właśnie, nie? To tam się można zdziwić, że ty tak dużo piszesz, bo ty tam prawie nic nie mówisz w tym sketchu.
Tak, no bo ja raczej zawsze się uznawałem za drewno aktorskie, ja tak dużo nie występuję wcale, nie? Natomiast tak.
A masz jakiś taki na przykład tak sketch, który się stał popularny na YouTubie, a wolałbyś, żeby nie był?
Wiesz co, czy popularny, to nie wiem. Na pewno sporo zagrałem takich w telewizji, które wolałbym, żeby w tej telewizji się nie pokazały, nie? No to wiesz, jak produkujesz tego mnóstwo, no to też są rzeczy, z których nie jesteś dumny albo czasami możesz się lekko wstydzić, ale też uznajesz, że no po prostu, no okej, no robiłem dobre rzeczy, robiłem słabe rzeczy czasami. Więc chyba nie mam takiego jednego. No mam parę, z których jestem zadowolony w miarę, więc jakoś tam się to równoważy.
A masz problem z pamiętaniem tekstu i w stand-upie, i w kabarecie?
Nie, ja właśnie, to mnie ludzie za to nienawidzą, bo ja chyba, nie wiem, czy to studia prawnicze, czy tak z natury miałem, że ja się uczę bardzo szybko, nie? Że na przykład taki mamy sketch Mowa Nienawiści, który polega na tym, że debata dwóch polityków. Jeden z polityków odpowiada, mówi prowadzącemu dzień dobry i tamten go przez, wiesz, 5-6 minut jedzie takim monologiem, że jak może mówić Polakom, że ten dzień jest dobry, że właśnie obraził wszystkich Polaków i tak dalej. To akurat pisał Wojtek, który już teraz z nami nie występuje. Świetny tekst, uwielbiam go. I tam ten tekst był taki bardzo wycyzelowany, nie? Że każde słowo coś tam znaczyło. No i to było tak, że ja ten tekst dostałem rano, a wieczorem na jakiejś poligonowej imprezie już go zagrałem, nie? Więc rzeczywiście potrafię się szybko nauczyć.
No to zazdroszczę.
Ostatnio mój syn się na mnie za to wkurzał, bo miał tam w zeszłym roku chyba w drugiej klasie jakiś wierszyk do nauczenia i mówię, no to ci pomogę się nauczyć. Ja go, wiesz, dwa razy ten wierszyk przeczytałem i już go umiałem, nie?
Boże, zazdroszczę takiej umiejętności.
No. I to Olga u nas w kabarecie się o to wkurza, bo ona ma problem, mimo że jest aktorką, no to ma problem z zapamiętywaniem takich dłuższych rzeczy, czy piosenek, czy monologów. No a ja właśnie takie długie rzeczy to tak się uczę raz, dwa, nie? Chociaż i tak, no nie można powiedzieć też, że mamy problem, bo na przykład nasz ostatni program, no wiesz, gdzie mamy 7 sketchów i piosenkę, no to... Tak postawiliśmy przez weekend na działce i już potem we wtorek byliśmy w stanie zagrać. Wiadomo, że tam jakieś pomyłki w tekstach jeszcze były, ale też nauczyliśmy się, ogarnęliśmy teksty dosyć szybko. Nie? To też nas trochę telewizja uczy, bo jak my mamy te programy, jak robimy cotygodniowe w sezonie gdzieś tam, nie mówię o tych letnich spędach, tylko takie właśnie jak teraz są Młodzi i Moralni, czy jak my mieliśmy nowy skład, no to jest tak, że piszemy bardzo dużo premierowych, aktualnych rzeczy, no i uczymy się, piszemy to z tygodnia na tydzień i uczymy się też z tygodnia na tydzień, więc czasami to jest tak, że rzeczywiście, wiesz, we wtorek to dostajesz, bo dopiero napisaliśmy te rzeczy, a w środę wieczorem już musisz zagrać, nie?
I czy to jest bardzo ciężka praca, bo brzmi jak bardzo ciężka praca.
Momentami jest ciężka, no to też jest tak, że trochę mózg ci paruje, nie? Po takim występie, gdzie wiesz, gdzie 2 godziny prawie premierowych rzeczy dajesz, nie?
I też tak myślę w ogóle o tym, że masz to przygotowywanie z tygodnia na tydzień i potem jeszcze tak, te premiery, tak. Że to po prostu...
No to ja ci powiem, że... A wiesz, a też normalnie to jest tak, że jak nagrywamy program, najczęściej środa, czwartek, nie? Albo wtorek, środa. No i na przykład w weekendy gramy normalnie swoje biletowane imprezy, a w międzyczasie jeszcze musisz pisać, jeszcze szukać aktualności jakiejś do faktów autentycznych i tak dalej, więc rzeczywiście po takich 8 tygodniach, no to jestem wypruty bardzo, nie? Że potem muszę się tak przez 2 miesiące poopierdzielać, nie? Tak sobie nie robić nic, nie pisać i nie. Tylko tam, wiesz, sobie jeździć na występy i chodzić na wizyty do szpitala i pobiegać.
Na wizyty do szpitala to masz na myśli swoje własne, czy bycie czerwonym noskiem?
Nie, bycie czerwonym noskiem. Ja sam raczej szpitali na razie nie zaliczam, natomiast no z czerwonymi noskami, no to w zależności od miesiąca, no to czasami jak mam dużo dni powszednich wolnych, no to w tym tygodniu na przykład 3 razy byłem na wizycie, w przyszłym też mnie czekają 3 wizyty, więc no to też troszkę czasu zajmuje, nie? I to też jest takie, no bo to jest impro de facto, że owszem, my mamy jakieś swoje struktury, które robimy. Zresztą też paru improwizatorów jest w Krakowie, Michał Iwanicki, nie, czy Krzysiu Kasparek.
Przez parę, o tak, w rozmowie z nim, która niedawno była opublikowana, to tak dla słuchaczy, dużo opowiada o tych czerwonych noskach, bardzo ciekawa rzecz, ale też opowiedz trochę więcej ze swojej perspektywy, czym są ci te czerwone noski?
No to jest, to są klauni, którzy odwiedzają szpitale i... Ja się też dzięki temu dowiedziałem trochę o humorze fizycznym, którego unikałem, bo ja zawsze byłem gadającą głową, nie? A tutaj to mi pokazuje, jak ważny jest czas też w komedii, że nie trzeba czasami, czasami w ogóle nie trzeba się odzywać i można rozbawić widza. No i to jest to, że to jest, my mamy jakieś tam swoje stałe struktury, które gdzieś tam możemy wykorzystać, na przykład nie wiem, zabawne badanie jakieś czy coś, ale najczęściej no to my bardzo reagujemy na to, co jest tu i teraz, więc to jest taka 3-godzinna wizyta, no to jest ciągła improwizacja, więc rzeczywiście po wizycie mózg potrafi parować, nie? Że rzeczywiście to mi czasami pokazuje, że jestem bardziej zmęczony na przykład niż, nie wiem, po jakiejś fizycznej robocie, nie? Że mózg czasami ci zżera dużo więcej energii niż twoje mięśnie. No, ale to, kurczę, no to jest super praca. Zwłaszcza, że nasza organizacja właśnie, Red Noses, stawia też mocno na to, żeby to było komediowo dobre. Że nie tylko, że o, idziemy do biednych dzieci i tam założymy peruki i będzie śmiesznie, tylko no, budowanie klauna to jest też budowanie postaci, które trwa latami trochę i też mamy dużo warsztatów w Wiedniu, w Międzynarodowej Szkole Humoru, też z takimi naprawdę, kurczę, nie wiem, czy aktorami, czy mimami, czy cyrkowcami, z takiej naprawdę top level półki, nie?
Słuchaj, zrobię teraz super rzecz reklamową.
Dobrze.
Krzysztof Kasparek w wywiadzie, który jest w tym podcaście, tuż niedawno temu był, opowiada o tych warsztatach w Wiedniu i mówi o tym, że tam są warsztaty z bardzo ciekawej rzeczy. Chcecie się dowiedzieć z jakiej? Kliknijcie wywiad z nim. Bęk! Tak to się robi.
Tak jest.
Jesus. Ale faktycznie tak, to brzmi mega fajnie. A jak się nazywa twoja postać?
Doktor Alojzy, do widzenia. To zresztą na ostatnim roście trochę było poruszone. Jeszcze do widzenia to może nie jest szczęśliwa nazwa, ale poza komikami nikt tak tej nazwy nie odbierał, nie? Że to jakaś ostateczna rzecz.
Bardzo fajna nazwa, bardzo słodka.
Nie, ale wiesz, dzień dobry, do widzenia na przykład, no to już daje pole no tak, do pewnego komizmu, nie?
No tak, tak, no cały komizm.
Czy jak ktoś przedstawia moją postać, to ona sobie może wyjść po prostu.
No to myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. A jak odpoczywasz poza tym, tak po prostu, kiedy masz wolne?
Tak mentalnie to odpoczywam biegając, że ja jestem strasznym cholerykiem i łatwo się wkurzam i w ogóle, i też się przejmuję wieloma rzeczami, więc bieganie pozwala mi tak się odmurzyć i tak odciąć trochę, więc dużo biegam. A tak odpoczywam opierdzielając się. No, to też jest straszne, bo na przykład ostatnio napisałem piosenkę dla dzieci tam we współpracy z Naskiem o higienie cyfrowej, o tym, żeby odkładać telefon jak jesz, czy jak idziesz do łazienki i tak dalej. I zauważyłem, pisząc tę piosenkę i potem ją oglądając, że no, sam te rzeczy robię niestety, nie? I że Mi by się przydało wysłuchać tej piosenki i się tego nauczyć, nie? A nie tylko dzieciom. Więc to są takie zabijacze czasu, nie? Których wcześniej nie było.
No i rozwalacze koncentracji, nie?
To... Mm-hmm. No, to też niestety się łapie, że nie wiem, rozmawiasz z kimś na przykład, ale grzebiesz w tym Instagramie czy Facebooku, nie?
Tak, tak. Albo że nie wiem, ja czasem oglądam, nie wiem, serial wieczorem, ale koło mnie leży telefon i sobie pauzuję serial i przeglądam, co tam na Facebooku. No po co? Co to w ogóle wiesz?
No. Ja wczoraj byłem z siebie dumny właśnie, bo oglądaliśmy z żoną Znachora nowego na Netflixie i wziąłem dopiero telefon, żeby sprawdzić, jak się nazywała postać, którą grał Franceski. Czy to jest ta sama postać, która tutaj jest trochę inaczej ukazana?
Ach, kurczę, ja nie widziałem ani nawet tego pierwszego Znachora, więc...
No ja pierwszego to... parę razy, więc taki świąteczny film, nie?
A ty też w swoim materiale trochę żartujesz na temat zdrowia psychicznego i czy u ciebie wszystko w porządku zawsze było, czy te żarty są oparte na jakichś doświadczeniach z depresją i tak
dalej?
Znaczy,
wiesz co, tak jak mówiłem, no to ja nie podejrzewałbym, że miałem klinicznie depresję, nie? To było bardziej takie, chociaż nie wiem, bo nie jestem też specjalistą, ale ja zawsze byłem takim człowiekiem, który lubił się dołować, nie? Dlatego ja na przykład komentarzy nigdy nie czytam na YouTubie czy coś, bo u mnie jeden komentarz potrafi sprawić, że stwierdzam, że no rzeczywiście jestem gównem, jestem beznadziejny i tak dalej, nie? Więc rzeczywiście, no miałem czasami jakieś myśli samobójcze czy coś, ale nigdy to, nie wiem, nie przeszło w jakąś fazę usiłowania, nie? Mówiąc prawniczo. To bardziej, nie, więc wiesz, też ciężko mi stwierdzić, na ile to, kurczę, jakieś było poważne, nie? Ale rzeczywiście...
No wiesz co, jak mówisz, że nie miałeś depresji, ale miałeś myśli S, to...
No to też trzeba wycinać.
Tak, tak. Nie, ale nie mówię, nie mówię tego w kontekście wycinania, no, ale to brzmi dosyć groźnie jednak.
No być może. Więc wiesz co, ale to miałem tak bardziej kilkanaście lat temu, myślę, że bardziej niż teraz. Nie, że kurczę, chyba przez to, że właśnie robię tyle zajęć, to trochę radość z życia też odnalazłem. Dzieci też mi dały dużą radość z życia i małżeństwo i życie w rodzinie. Kurczę, no też robię wszystko, żeby ta moja rodzina obecna była jak najnormalniejsza, bo też różne tam przeżycia, znaczy rodzinę, no powiedzmy, że miałem dobrą rodzinę, tak jak się uważa w takich obiektywnych kryteriach, no ale też tam jakieś rzeczy były, które potem człowiek dochodzi do tego, że coś tam by było do przepracowania, nie? Mhm. Zwłaszcza, że my też właśnie w Czerwonych Noskach mamy superwizję z bardzo fajnymi psychologami, z takim małżeństwem. No i też trochę o tym gadałem akurat o swoich tam rodzinnych, wiesz, relacjach z bratem i tak dalej, i tak dalej. No to też mi właśnie mówiła psycholożka, że to by było do przepracowania pewnie, nie? Więc no to też jest działka, może o którą powinienem zadbać, może wiesz... Byłbym, kurczę, byłbym Pawlikowską, gdybym mówił, że to się rozbiega wszystko, nie? No bo nie, jeśli macie problemy, to nie rozbiegujcie tego.
Tak.
Pobiegać coś... można dla przyjemności, nie?
Tak, rozbieganie pomaga, ale nie zastępuje, tak. Wspiera. Ciekawi mnie to bardzo, możesz nie odpowiadać na to pytanie, bo to takie może bardzo osobiste, ale jakie to uczucie być ojcem?
Dla mnie najwspanialsze na świecie. Chociaż jednocześnie też, kurczę, ja mam takie z tyłu głowy, zwłaszcza wiedząc tam z własnych historii czy z historii znajomych, ile my jako rodzice potrafimy spieprzyć i jak to potem, kurczę, coś, co wydaje się błahą rzeczą, że ojciec zrobił zawsze tak i tak, a potem po latach jest twoją traumą, więc ja mam takie, o Jezu, czy ja czegoś takiego, nie wiem, nie robię teraz swojemu dziecku, nie? Bo też potrafię być złym ojcem, kurczę, nie wiem, ochrzanić o jakąś błahą rzecz czy coś, nie? Więc kurde, no chciałbym zawsze dla nich być, wiesz, przyjacielem i być jak najbliżej. Nie zawsze się da, zwłaszcza jak te dzieci między sobą, ja mam, wiesz, dwóch chłopców, jeden ma 14 lat, drugi ma 9, więc czasami to tam idzie na noże między nimi, nie? Zwłaszcza, że starszy jest, wiesz, inteligentny i złośliwy, więc wiesz, temu młodszemu dogryza, a młodszy często odpowiada siłą fizyczną na to, którą też ma mniejszą, więc jest na z góry przegranej pozycji. Więc czasami no, nie możesz stanąć po obu stronach naraz i trzeba wybierać, ale naprawdę tego się boję, żeby niczego im w życiu nie spieprzyć tym, że ja jestem złym ojcem, nie? No staram się jak mogę, ale czy to już, kurczę, nie mi oceniać trochę.
No idealnym ojcem to nie będziesz, nie?
No nie będę, no nie będę.
Tak. No ja teraz bardzo jakoś doceniam samo to, bo jakoś tak mam w otoczeniu trochę małych takich, małych, świeżo urodzonych niemowląt, że to, że moi rodzice sprawili, że ja przeżyłem okres niemowlęctwa, to już jest mega szacun. W sensie to...
Tak, to się mocno zmieniło, nie? Bo w naszych czasach to właśnie, żeby dziecko przeżyło, to już będzie okej. Okay,
no tak, ale kurczę, jak te dzieci płaczą, nie śpią, męczą, krzyczą, że nie wiem, że mnie do sypu nie wrzucili, to już jakby to
z
wiem.
Z tej strony też. Tak. Ja ci powiem, że akurat u mnie pierwszy syn, no to był taki, że on był zawsze radosny, wesoły i jemu chyba trochę to zostało, że... Znaczy teraz to się bardziej jako nastolatek, to że ma wyrąbane na wszystko, nie? Że on się niczym nie przejmuje, to wszystko jakoś to wiesz, że zaczął ich zapomnieć, że nie, to się wszystko ułoży, nie? I moim zdaniem taka postawa w życiu jest ogólnie lepsza, chociaż wiadomo, że nas jako rodziców to teraz wkurwia, nie? Mhm. Natomiast drugi syn był trochę bardziej marudny i płaczliwy, jak był mały, ale to też nie było jakieś straszne, nie? Że my na przykład, wiesz, to trzeba doceniać będąc rodzicem, rzeczywiście z drugiej strony, że na przykład możesz się wyspać. To ja widziałem, o ile my mamy lepiej, mając dzieci, które śpią przez całą noc, niż ktoś, komu dziecko potrafi, wiesz, północy ryczeć i nie zasnąć, nie? A jak ktoś jeszcze ma bliźniaki na przykład i tak dalej, nie? Wiesz, my też mieliśmy tak, że zawsze był problem z pokarmem naturalnym, dlatego musieliśmy obu chłopców przestawić na butle szybko. Co też było problemem, no bo wiadomo, że matka by chciała wykarmić jak na, wiesz, sama i tak dalej. Zwłaszcza, że też to też jest takie trochę sekciarstwo, doradczynie laktacyjne. Tak, to też jest temat do stand-upu w sumie, bo to zawsze, każda kobieta jest w stanie wykarmić swoje dziecko w ogóle. Więc wiesz, u nas my na początku tak wierzyliśmy w to, że dziecko już było prawie, że kurczę, wygłodzone, nie? Że był za chudy, bo tego pokarmu było za mało. W końcu, wiesz, przyszła... położna środowiskowa starej daty powiedziała, no musicie dać temu dziecku butelkę, bo on ten, nie? Ale potem dzięki tej butelce dzieci po prostu, wiesz, całą noc spały i tyle, nie? Po prostu się dziecko najadło i wiesz, i ja też uważam, tak samo niektórzy podchodzą, że o, smoczek to jest takie zło, bo dziecko będzie miało krzywe zęby, bo coś tam. No kuźwa, jeśli to dziecko nie śpi, to daj ten smoczek, niż ty masz je potem zamordować, bo ty nie spałeś przez tydzień, nie?
No. Tak, albo po prostu być dobra, w swoim nastroju.
Może nie powiem, bo to wytniesz, ale gdyby mama Madzi dała smoczek, może też by było inaczej, nie wiem.
Ja tego nie wytnę. To, co powiedziałeś, jakby świadczy o tobie. To
ja już myślę, że minęło tyle czasu, że już można.
No nie, no tam u niej pewnie było więcej rzeczy niż tylko nie, zwykłe tak, zmęczenie tak. Matki.
Słuchałem podcastu, to tam było też dziwne rzeczy, były różne.
A na koniec chciałbym, tak jakoś, tak mi pasuje, mam ochotę zadać ci to pytanie. Jakie masz artystyczne plany na przyszłość? Co byś chciał sobie porobić jeszcze?
Chciałbym na pewno jeszcze parę książek napisać. Bo to kurczę... No tak, sądząc po odbiorze, a też mam mało czasu, żeby tym się zająć, ale jak mogę, to też gdzieś tam wciskam spotkania autorskie i tak dalej. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest coś, co robię najlepiej, mimo że akurat to nie jest moja podstawowa działalność, ale że efekty tego są takie najbardziej... jako coś, czym się mogę bez problemu pochwalić. Może odkładając na bok czerwone noski, bo to też jako idea i jako te. Więc kurczę, marzyłoby mi się jakieś książkę dla dorosłych też spróbować napisać, chociaż też nie wierzę za bardzo w swoje umiejętności i trochę się boję, więc nie wiem, czy się kiedyś zabiorę. Bo na przykład tak samo zresztą było z prozą dla dzieci. Dotychczas jedną książkę z prozą napisałem, Ekstra Staś Ratuje Świat, która i teraz mnie wszyscy... którzy się zapoznali, to mnie męczą o drugą część i właśnie zabieram się do tego, dwa rozdziały na razie napisałem i potem przez pół roku nie pisałem nic, więc chcę do tego zasiąść. Natomiast wtedy mnie pandemia zmusiła trochę do tego, żeby wreszcie, że coś, co było tam gdzieś tam mglistym pomysłem, no to wreszcie mogłem usiąść na tyłku i przez dwa tygodnie po prostu siedziałem i pisałem. Mówię, bo jest na to czas. Więc nie chciałbym, żeby kolejny wirus sparaliżował ludzkość, ale może kiedyś przyjdzie taki czas, że powiem, dobra, jestem gotowy, spróbuję coś napisać dla dorosłych. Bo uważam, że umiem pisać, lubię pisać. Zresztą często też jako komika ludzie mnie wolą czytać niż słuchać. Głos też mam, jaki mam. Chciałbym, żeby ludzie mnie czytali. I kurde, wiem, że może książki to jest też coś, co odchodzi trochę do lamusa.
Nie, chyba nie.
Ale chyba zawsze będą, tak? No. Dłużej niż kabaret na pewno się utrzymają książki. Więc no, to chyba jest takie moje marzenie artystyczne, żeby napisać jakąś książkę.
To fajne marzenie. Mało cię pytałem o książki, bo najmniej znam tę część twojej działalności.
No, siłą rzeczy. Właśnie dlatego. Może kiedyś napiszę taką książkę, którą ty będziesz mógł przeczytać. I to by było moje marzenie.
Ale wiesz co, to czekaj. A w jakim wieku dzieci mogą się... Dla dzieci w jakim wieku są twoje książki?
Najbardziej tak dla klas 1-3. Czy starszaków przedszkolnych.
Okej, dobra, to będę miał takie dzieci, żeby im na jakiś prezent tam z jakiejś okazji sprezentować. A gdzie te twoje książki są? Normalnie w jakichś tam Empikach?
Normalnie nie, to tylko, nie. Bo ja mam swoje wydawnictwo i u nas w sklepie.
Okej, dobra, to sobie tam zapamiętam, jak będą jakieś tam okazje. Ale dobra, skorzystam z przywileju ignoranta, bo mnie to tak zainteresowało, jakoś ostatnio sobie myślałem o tobie, słuchaj. I jak ci się zaczęło pisanie książek dla dzieci? Czy to się wzięło tak klasycznie z tego, że opowiadałeś coś z synem i pomyślałeś, że to zapiszesz?
Wiesz co, nawet nie, bo to wcześniej się zaczęło, bo jak mój pierwszy syn się urodził i tak czytaliśmy, mówię, no tam wiadomo, mnóstwo mu czytaliśmy. On teraz nie czyta w ogóle, co też mówię, kurczę, nie wiem, co mogłem zrobić lepiej. Bo wiesz, jak to jest, rodzice wiedzą, jak to jest z pierwszym dzieckiem, że wtedy ty jesteś taki, o kurde, tu będę czytał, tu zajęcia takie, tu takie, tu takie. Drugie, no to już masz wyrąbane, nie? Bo wiesz, że wszystkiego i tak nie zrobisz. Ale, no i tak, wiesz, napisałem jakiś wierszyk, tak, no chyba jeszcze wtedy, znaczy Piotrek szybko zaczął mówić, więc może, nie pamiętam w tej chwili, może już był kumaty dość, nie? Że rozumiał słowo mówione. No i napisałem tam jakiś pierwszy wierszyk, kurczę, nawet nie pamiętam, który był pierwszy. I pamiętam, że któryś z tych wierszyków tak wrzuciłem na Facebooka, tak sobie, że piszę, nie? I znajomi tak entuzjastycznie zareagowali, że wow, ale to jest super, pisz więcej, nie? I potem właśnie, ja nawet nie myślałem o tym, że kiedykolwiek wydam książkę, bo ja tam w podstawówce pisałem jakieś wierszyki też. W ogóle zawsze dobrze się w rymach czułem. W impro też w rymowanych jakichś formach było super. Gdybym miał poczucie rytmu, to może bym został hip-hopowcem i nie słuchał metalu. Natomiast nie mam poczucia rytmu zupełnie. Natomiast tak się to spodobało i to znajomi zaczęli, że a kurczę, może książkę byś wydał, może coś tam. Nie? No i tak, wiesz, nigdy nie było czasu, żeby, nie wiem, uderzać z tym do wydawnictw i ten. Zresztą wierszy to za bardzo się nie chce wydawać, bo to też właśnie znajomy księgarz ostatnio mi opowiadał, że to dla ludzi to ciągle brzechwa i tuwim i wiesz, proza to się sprzedaje, ale wiersze no to niekoniecznie. Więc ja i tak sprzedałem mnóstwo tych wierszy. Zresztą nawet kiedyś potem pobrałem od znajomych, którzy pracują w branży literackiej, jakieś namiary na wydawnictwa i ten trochę pisałem, jak już miałem wydany pierwszy tomik. I pani mi napisała, że jak ja swojego tomiku Gupik ma szczęście 2000 sprzedałem sam, to przecież to, co ja chcę z wydawnictwem, tyle nie sprzedam. Nie? Że to jest super wynik jak na poezję dziecięcą, nie?
No, to jest przykre.
A niestety jak sam wydajesz, to trochę jest tak, że po prostu to, co zainwestuję, to mi się w miarę zwróci, no i tyle, nie? Więc nie marzę o tym, żeby z tych książek żyć, no ale się cieszę, że wiesz, że mam swoich fanów i odbiorców i na przykład też od czasu do czasu sobie lubię zrobić tak, bo też mnie to przeraża, że wiesz, mamy bezpłatną służbę zdrowia, ale coś poważniejszego, to najczęściej się zaczynają zbiórki, nie? Na się pomaga i tak dalej. Więc często jak ktoś mi podrzuca info o jakichś grupach licytacyjnych właśnie na takie chore dzieciaki, no to też na przykład oferuję swoją książkę z dedykowanym wierszem. I ktoś mi wtedy pisze na przykład o kimś, kto ma być bohaterem tego wiersza, no ja piszę wiersz dedykowany w tej książce. A dzięki temu, że to wiesz, że to nie jest po prostu książka z autografem, no to też fajniejsze pieniądze można dla kogoś zebrać po prostu, nie? A ktoś ma takie, że często te dzieciaki, jak rodzice mi potem piszą, nie? Że te dzieciaki reagują, wow, a skąd ten pan o mnie tyle wiedział, nie?
Tak, więc kripol. No.
Tak, od tej strony też można spojrzeć, ale nie, to ja to zapominam i wyrzucam z głowy, nie? Natomiast no to jest fajny, niepowtarzalny prezent na pewno, nie?
No tak.
I rodzice też często są wzruszeni po tych wierszykach, że mi piszą, że o kurczę, nie?
No mi by było mega miło taki wierszyk dostać, nie? To tak, faktycznie.
Tak, dla dorosłych też pisałem, nie? Nawet dla psa kiedyś pisałem wiersz, że pani chciała tam swojego pieska.
To może być biznes, bo ludzie robią takie biznesy, wiesz, jest strasznie dużo psów w Polsce. Podobno jesteśmy rekordowi, jeżeli chodzi o liczbę behawiorystów chyba w Polsce i może też po prostu psów. I teraz i ludzie mają takie biznesy, że tam wiesz, ja ci wyszyję twojego psa na skarpetce, to wiersze dla psów. No. Ja myślę, słuchaj, to jest osobny fanpage, pieskie wierszyki i masz dodatkowe źródło dochodu. W sumie ja też umiem rymować, to może spróbuję.
No.
Nawet miałbym jakieś wejścia. Dobra, już
teraz widziałem, że w Stanach czy w Japonii jest jakaś firma, która odtwarza twoje zmarłe zwierzę w postaci pluszaka. I widziałem filmik relacji gdzieś tam z tego, z odpakowywania, jak się ludzie wzruszali. A to też takie trochę już dla mnie creepy, nie? Mm-hmm.
No, jakbyś to sobie po prostu wypchał zwierzę, nie?
No, to tak jakbyś dmuchaną lalę partnera sobie zrobił.
O Jezu, no słuchaj, jestem po rozwodzie w sumie. Ostatnio była u mnie moja była żona, to jeszcze tam jakieś tam klucze do piwnicy oddawała, to by się zdziwiło, jakby zobaczyła.
Jak w Misiu była scena, jak Stanisław tym wchodził i druga jego postać, Stanisław Paluch i ten, i się zobaczyli w drzwiach.
Słuchaj, dziękuję ci bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Bardzo się miło rozmawiało i wam.
Mnie się super rozmawiało.
Wam, drodzy słuchacze, również dziękuję za słuchanie.
Przepraszam za wszystkie słowa, które trzeba wypikać.
No dobrze, to przynajmniej mnie skłoni do uważnego przesłuchania przy montowaniu tego. Dziękuję wam, słuchacze. Zachęcam was do obserwowania mnie i do subskrybowania mnie i obserwowania, jeżeli słuchacie na tych portalach podcastowych, ale też do tego, żebyście obczaili nowy program Tomka, który jest na YouTubie. Jest śmieszny, bo ja już go widziałem.
I cofnijcie się do odcinka Nie tylko pytań z Kasparkiem.
Tak, tak, bo tam jest o tych czerwonych noskach dużo usłyszycie i no, to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa i bardzo piękna inicjatywa, nie? Dobra, dziękuję ci bardzo.
Dzięki.
Dzięki, słuchacze. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. To był podcast Nie tylko pytania. Zaobserwuj i oceń ten odcinek. Jeśli chcesz dołączyć do grona patronów, wejdź na patronite.pl/nietylkopytania. Dziękuję.